Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie, czyli rozmowy niedokończone. To kontynuacja spotkania, które rozpoczęliśmy w pierwszej jego części tuż po godzinie 18 w Radiu Maryja i w telewizji Trwam. Temat: obecność wartości chrześcijańskich w życiu publicznym. Gość dzisiejszych rozmów niedokończonych, bardzo serdecznie witam pana Marcina Jakubczyka, prawnika, radnego Rady Miasta Lublina. Szczęść Boże, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, kłaniam się nisko, również pozdrawiam.
Temat ważny, coraz częściej przychodzi nam podejmować dyskusję dotyczącą różnego rodzaju sił, w tym także sił politycznych, ideologicznych, które próbują zepchnąć świat wartości chrześcijańskich na margines funkcjonowania społeczeństw. Widzimy otwartą walkę z symbolami chrześcijańskimi, katolickimi, także w naszej ojczyznie. Nie tak dawno temu byliśmy także świadkami różnego rodzaju marszów, które szły poprzez większe i mniejsze miejscowości naszej ojczyzny, no, które były także ukierunkowane na walkę z Kościołem. Dewastowano budynki sakralne, bezczeszczono świątynie, dopuszczano się także aktów świętokradczych. Bardzo proszę, panie Marcinie, o słowo wprowadzenia do tematu naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, bo z ogromnym niepokojem patrzymy na to wszystko, co dzieje się wokół nas.
Z tych wydarzeń, wypowiedzi, bardzo często także ze strony polityków, ale nie tylko, bo także w postaci świata mediów, dziennikarstwa, czasem też tak zwanych celebrytów, no takich wypowiedzi, które mogą niepokoić, jest bardzo dużo. Jedno oczywiście mogą świadczyć tylko i wyłącznie o tym, że są to osoby, które funkcjonują gdzieś z daleka, czy też wręcz odcinają się od korzeni, których byli wychowani, czyli od wartości chrześcijańskich, od Kościoła, a często są to też wypowiedzi, które wprost, czy też zachowania, które wprost ten Kościół atakują. W jednym z wątków, o których rozmawialiśmy wcześniej, po godzinie 18, naruszyliśmy między innymi ten temat marszy kobiet, strajku kobiet, czy jak to też określimy. Natomiast no, po pierwsze, nie lubię tego określenia, rzeczywiście marsz kobiet, strajk kobiet, ponieważ nie można z tymi osobami, które wtedy się tam znalazły, identyfikować wszystkich pań, wszystkich kobiet, które jednak w przeważającej większości wydaje się, że cenią sobie te wartości, jakimi są chociażby macierzyństwo i rodzina. I zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo są one istotne. Z drugiej strony też wiemy o tym, że dużo osób, które wtedy znalazły się na ulicach polskich miast, potem żałowały swoich wyborów. Zwróćmy uwagę chociażby na to, jak ile osób w tamtym okresie protestowało, czy też manifestowało w dość mało cywilizowany niestety sposób swój sprzeciw wobec wtedy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Orzeczenia, które zresztą wzmagało ochronę życia ludzkiego, które stanowi podstawę do posiadania wszelkiego rodzaju innych praw, fundament do tego, tak, chroni godność ludzką. A ile osób teraz w ostatnich dniach protestowało chociażby w obronie jednej ze stacji telewizyjnych, też nie rozumiem zanadto tych protestów, które w ostatnich dniach miały miejsce, ale jak bardzo ta liczebność, ale też struktura, powiedzmy, przedziału wiekowego uległa tutaj zmianie. Więc oczywiście można sobie zadać pytanie, skąd ci ludzie nagle wyszli na ulicę. Pamiętamy, tutaj ojciec wspomniał wcześniej tą wypowiedź podczas pierwszej części audycji, tak, jednej z pań z polityków Platformy Obywatelskiej, że te osoby nie chciały wcale atakować kościołów, czy też być może to nawet Donald Tusk powiedział, nie jestem w stanie sobie w tym momencie przypomnieć. Natomiast dlaczego że oni nie chcieli atakować kościołów? Otóż jeżeli nie chcieli...
Tak, to słowa Donalda Tuska.
To Donalda Tuska, no właśnie. Nie chcieli atakować kościołów, te panie nie chciały tego robić. No to skoro tak, to dlaczego to uczyniły? Dlaczego ten gniew został skierowany przeciwko kościołowi? Kościołowi, którego stanowisko, nie tylko zresztą kościoła, ale także osób, które gdzieś przywiązują wagę, czy też też starają się trwać w systemie wartości chrześcijańskim. Zawsze Kościół jednak zwracał, no tutaj stał na jasnym stanowisku w sprawie ochrony życia i zdrowia dziecka poczętego, życia od początku, od poczęcia do naturalnej śmierci. To stanowisko było zawsze jasne, dlaczego ten gniew został przeciwko Kościołowi skierowany. No i skierowany został przez kogoś, tak? Ktoś te wszystkie ataki inspirował. I tutaj sięgnijmy do ostatnich wypowiedzi, chociażby Donalda Tuska, który powiedział, że chciałby, żeby tym miejscem, w którym ci, którzy wierzą, mogli się spotkać w pokoju i wzajemnym zaufaniu, pomodlić się, żeby to były kościoły, a nie urzędy publiczne czy szkoły. Szkoła powinna uczyć nas wzajemnego respektu i szacunku, niezależnie od tego, czy ktoś jest wierzący, czy nie, przekonywał Donald Tusk. Wypowiedź jest absurdalna, bo właśnie tamte wydarzenia, o których mówimy, tak, które miały miejsce jesienią ubiegłego roku na ulicach polskich miast, ale także ta wypowiedź pokazują jedno. Niechęć wobec Kościoła spowodowana jest tym, że Kościół stoi na straży określonego systemu wartości, niezależnie od tego nawet, czy ktoś jest osobą wierzącą, czy też nie, ale przez ten system wartości budzi sumienia. Stara się, żeby sumienie każdego człowieka nie zostało uśpione. Komu może przeszkadzać krzyż na ścianie, czy to w urzędzie, czy w szkole, czy w miejscu publicznym, czy też w Sejmie, bo o tym też wcześniej rozmawialiśmy. No, takim osobom, które doskonale zdają sobie sprawę z tego, czym jest krzyż. Doskonale wiedzą, o czym mówił Jezus Chrystus, o czym mówił nasz Zbawiciel, jaką filozofię głosił. Czyli był to znak sprzeciwu, krzyż stanowi dzisiaj znak sprzeciwu wobec krzywdy, która dzieje się drugiemu człowiekowi. Ten krzyż przypomina nam o tym, jaką ścieżką powinniśmy podążać. Dlatego właśnie Kościół jest tak bardzo niewygodny dla wielu środowisk, dla wielu osób, ponieważ życie być może dla niektórych stałoby się trudniejsze, tylko że ścieżka prowadząca do zbawienia, no to jest nie tylko radość, która oczywiście jest bardzo ważnym tutaj elementem, to żebyśmy z tej radości potrafili czerpać, znajdować ją właśnie w rodzinie, w drugim człowieku, odnajdywać w nim Jezusa Chrystusa, który jest źródłem tej radości. Ale to jest także ścieżka do zbawienia prowadzi przez krzyż, prowadzi przez cierpienie. I na tym krzyżu widzimy postać żywego Boga oczywiście, ale dla niektórzy mogą oczywiście to negować, ale nie są w stanie zanegować tego, że jego głównym przesłaniem była miłość. I ta miłość najwyraźniej wiele osób uwiera, wiele osób boli. Chcieliby z pewnością Kościół gdzieś zamknąć w zakrystii. To są te hasła, które pojawiały się gdzieś w połowie lat 90., a gdzieś były lansowane przez środowiska związane chociażby z Gazetą Wyborczą. Tak? Czyli że Kościół oczywiście może istnieć, niech tam sobie powiedzmy funkcjonuje, ale gdzieś w zamknięciu, żeby nie wychodził w sferę publiczną, ponieważ stał i stoi na straży tego, aby to rodzina stanowiła fundament. Stoi na straży tego, aby nie nastąpiło kompletne zepsucie i pozwala osiągnąć pewien ład, pewną harmonię w społeczeństwie. Pamiętajmy o tym, że sam nawet autorzy katechizmu katolickiego, kościoła katolickiego zwracają uwagę na to, że Kościół rezerwuje sobie w pewien sposób prawo do wypowiadania się na tematy społeczne. To nie znaczy, że chce decydować o tym życiu społecznym. Właśnie nie. Na tym polega religia chrześcijańska, na tym polega pewna filozofia chrześcijańska, że wszystko tutaj krąży wokół pewnej wolności, ale właśnie na tym to polega, że mamy możliwość świadomie w swojej wolności wybrać dobro bądź wybrać zło. Natomiast Kościół dba o to, ażeby nie nastąpiło żadne przekłamanie. Jednoznacznie wskazuje, jest dobro i jest zło. Masz prawo wybrać dobro, ale jeżeli to jest twoją wolą, może za tym złem też podążać, chociaż nam jako katolikom zależy na zbawieniu także drugiego człowieka i staramy się oczywiście ewangelizować, staramy się głosić tą miłość Chrystusową i jego naukę i ten drogowskaz do zbawienia gdzieś pokazywać. Zresztą Bogu dziękować, że mieliśmy jako naród polski tych drogowskazów nawet w naszej doczesnej historii bardzo wiele w postaci takich żywe drogowskazy w postaci czy Jana Pawła II, czy kardynała Wyszyńskiego, czy księdza Jerzego Popiełuszkę, czy też wielu innych księży, którzy oddali swoje życie za wolność naszej ojczyzny po to właśnie, byśmy w tej wolności mogli żyć. Natomiast jeszcze tutaj sięgnę do katechizmu Kościoła katolickiego. Do zadań Kościoła należy wydawanie oceny moralnej nawet w kwestiach dotyczących spraw politycznych, kiedy domagają się tego podstawowe prawa osoby lub zbawienie dusz, stosując wszystkie i wyłącznie te środki, które są zgodne z Ewangelią i dobrem powszechnym według różnorodności czasu i warunków. I najwyraźniej nawet ten głos Kościoła uwiera. Wiele osób uwiera i stąd też następuje próba marginalizowania roli Kościoła, atakując naprawdę z bardzo dziwnych pozycji, wykorzystując wręcz, powiedziałbym, i to jest bardzo bolesne, wykorzystując kryzys, który wielokrotnie w historii Kościoła pojawiał się gdzieś w Kościele. Nawet teraz wszyscy, nikt z nas, nawet osób wierzących, nie zaprzecza temu, że gdzieś pojawia się ten kryzys, który objawia się chociażby w kryzysie powołań, bo jest ich niestety, ale coraz mniej także w Polsce, choć my i tak jawimy się jako, powiedzmy, taka zielona wyspa na tle Europy, no ale ten kryzys, powiedzmy, jest. I teraz pytanie, czy nawet te przypadki, powiedzmy, gdzieś pedofilii, które się pojawiły, gdzie to, mówię, to jest ułamek, a nie można na podstawie pewnego wycinka rzeczywistości tworzyć pewnego jej obrazu, bo jest to oczywiście przekłamanie. I teraz pytanie, czym kierują się osoby, które używając tego problemu, czy to pedofilii, czy innych problemów, które gdzieś ten Kościół mogą dotykać, ale używając tych problemów starają się ten Kościół uderzyć. To jest pytanie o intencje, bo oczywiście osobom wierzącym, osobom będącym w Kościele zależy na dobru tego Kościoła, więc troski o ten Kościół, starają się te problemy zwalczać. Jeżeli natomiast ktoś oczywiście zasłania się tylko i wyłącznie tymi problemami i tylko na nie wskazuje, to, a chce jednocześnie uderzyć w ten Kościół, to nie robi tego z troski, ale wykorzystuje po prostu chwilową słabość i nas katolików próbuje, nie wiem, obrazić, zdyskredytować, tylko po to, wykorzystując, powiedzmy, naszą chwilową słabość, tylko po to, żeby w ten Kościół uderzyć. No takich, to jest tak naprawdę zagadnienie, które no, rozprzestrzenia się zarówno na tą strefę społeczną, jak też polityczną, no bo wiemy doskonale, że są też politycy, którzy pod płaszczykiem, co jest bardzo przykre, pod płaszczykiem osób wierzących, no niestety, ale w ten Kościół uderzają. Mało tego, uzurpują sobie często prawo do nie wiem, jakby jedynej prawdziwej interpretacji teologii, co jest oczywiście pychą. To jest brak pokory i takiej obediencji wobec tego, co mówią kapłani, co mówią pasterze Kościoła, podczas gdy są tacy politycy, którzy chcieliby sami interpretować Pismo Święte i naukę Chrystusową, a także i całą spuściznę Kościoła według jakichś własnych interpretacji. To jest taka filozofia Kościoła jako supermarketu, czyli wybieram sobie to, co jest dla mnie wygodne, a to, co jest niewygodne, no to będę temu zaprzeczał, twierdząc, że tutaj Kościół się myli. Są niestety takie postaci i co gorsza, no, wyrządzają potężne szkody, bo potrafią bardzo często sprowadzić na manowce, omamić swoich, nazwijmy to, wyborców, a dla nas naszych współbraci w wierze, którzy niestety wtedy od tej wiary, od tego Kościoła, od Chrystusa coraz mocniej się oddalają.
Z niepokojem patrzymy także na bombardowanie i to bardzo mocno chrześcijańskiej wizji rodziny jako związku mężczyzny i kobiety, ale także powołania małżeństwa do tego, aby miłość była płodna. I stąd zacytuję kolejne słowa Donalda Tuska, który stwierdził, że macierzyństwo to demograficznie fajna rzecz, ale dla kobiety to często udręka na najbliższe 20 lat życia.
No, ja nie potrafię znaleźć tak naprawdę słów, którymi mógłbym skomentować tą wypowiedź. To jest dla mnie osobiście wypowiedź oburzająca. Znaczy, myślę, że nie tylko dla mnie, no, wprost. To jest oburzające i jest to policzek dla wielu małżeństw w Polsce, dla matek, także dla ojców. Tym bardziej tu podkreślę, że jest przecież mnóstwo osób, mnóstwo małżeństw, które czekają na ten dar, na to błogosławieństwo, bo tak należy to określić, na błogosławieństwo potomstwem. Czekają, nie mogą się doczekać i jednocześnie słyszą z osoby pełniącej funkcję publiczną w Polsce, osoby no, potężnie rozpoznawalnej, że jest to udręka. A mimo to o tą udrękę, w cudzysłowie oczywiście, się modlą, pragną jej. To nie jest udręka, to jest błogosławieństwo, które niesie za sobą oczywiście pewien trud wychowawczy, które niesie za sobą pewną odpowiedzialność, na pewno trudne momenty, które się gdzieś pojawiają, bo to jest nieustanny jakiś tam lęk, szczególnie w okresie wzrastania o to swoje ukochane dziecko, ale no to jest właśnie ten słodki ciężar, który każdy z nas wydawałoby się, że chciałby ponieść. Ja często słyszę takie deklaracje, które dochodzą gdzieś do mnie z różnych, powiedzmy, środowisk, od różnych osób, że które mówią, że one nie chcą mieć dziecka, tak, no bo a to bardzo często są to niestety, bo oczywiście są przyczyny jakieś zdrowotne i to jest zrozumiałe, że jest ten lęk, jest to obawa. Nikt nie stawia tutaj wymogu heroizmu przed takimi osobami, ale jeżeli ktoś dokonuje takiego wyboru z przyczyn czysto egoistycznych, ze względu o dbałość o samego siebie, z wygody, i nie ma tej otwartości na to kolejne życie, to też wydaje mi się, że nie zamierzam, broń Boże, takich osób potępiać. Także i takie zachowanie, takie powiedzmy postawy i słowa uważam, że wynikają niestety, ale z pewnych manipulacji, które nieustannie dokonują się w mediach, z takiego właśnie promowania hedonistycznego, nihilistycznego de facto stylu życia, który wyklucza poświęcenie się dla drugiej osoby, otwarcie się na drugą osobę, i mimo że niesie to za sobą oczywiście, tak jak powiedziałem, pewien trud i odpowiedzialność, to jest to piękna odpowiedzialność, bo to jest ta miłość się pomnaża poprzez właśnie dzielenie się tą miłością, obdarzanie drugiej osoby, w tym przypadku męża, żony, tak, nowonarodzonego dziecka. Ta miłość się mnoży i wydaje mi się, że te osoby, które tak twierdzą, a które niestety przez takie słowa jak to, co wypowiedział pan premier Donald Tusk, mogą być jeszcze bardziej w tym utwierdzane, ale przez takie, wydaje mi się, że takimi wypowiedziami nie do końca zdają sobie sprawę z tego, co mówią, a w momencie, kiedy stanęliby w obliczu takiego daru, takiego błogosławieństwa, kompletnie zmieniłaby się ich optyka. Jestem o tym wręcz przekonany, no bo wiemy doskonale, ile radości taki moment może drugiemu, każdemu człowiekowi przynieść. Niemniej jednak słowa Donalda Tuska to jest tutaj policzek w twarz, uważam, dla, tak jak powiedział na początku, dla matek, dla ojców, a tym bardziej dla osób, które tego dziecka oczekują, które tego dziecka pragną, a z różnych powodów nie mogą, no nie są obdarzeni tą łaską, tą radością. Jest to jakiś oczywiście plan Boży i trzeba go na różny sposób oczywiście przyjąć i z pokorą, z modlitwą zaakceptować, ale jasnym jest, że są takie pary, które tego pragną, a Donald Tusk takimi słowami naprawdę jeszcze mocniej rani. A uważam też jednocześnie, że obraża polskie rodziny, obraża każde rodziny, nie tylko polskie, no bo nie można w ten sposób się wypowiadać, tym bardziej, że co w takiej sytuacji, nie wiem, czy matka pana premiera Donalda Tuska żyje, ale co w takiej sytuacji ona sama mogłaby poczuć, czy też co mogło poczuć po takiej wypowiedzi nawet jego dzieci.
No i do tego jeszcze przypomnijmy te słowa, które nie pozostawiły suchej nitki, no chociażby na programach prorodzinnych, programach społecznych wprowadzonych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Należałoby zadać pytanie oczywiście Donaldowi Tuskowi, co przez 8 lat swoich rządów zrobiła Platforma, w tym zakresie zrobiła Platforma Obywatelska, żeby wzmocnić kondycję, pozycję polskich rodzin. Tak naprawdę dopiero od wprowadzenia programu 500+, wiele rodzin mogło sobie pozwolić na taki komfort, żeby całą rodziną wyjechać na wczasy, na odpoczynek. Z całą pewnością, jeżeli chodzi o pomoce naukowe do szkół, także przestały być one takim, powiedzmy, problemem, bo wiemy doskonale, że zakup podręczników, wyposażenie dziecka do szkoły każdego roku, przed każdym 1 września, to był potężny wydatek dla polskich rodzin. I ten program Rodzina 500+, no był zdecydowanym wzmocnieniem takiej jednostki, no fundamentalnej jednostki do budowania każdego społeczeństwa, jaką jest rodzina. Także mam dziwne wrażenie, że w tym w takim politycznym amoku i potrzebie uderzenia w rząd Zjednoczonej Prawicy Donald Tusk mocno się zagalopował, a jednocześnie nie wiem, jakim środowiskom chciał się w ten sposób przypodobać. No oczywiście ortodoksyjni wyznawcy, tak to określmy, Platformy Obywatelskiej być może nie zwrócą uwagi, nie zwróciliby uwagi na taką wypowiedź. Oni i tak będą popierać Donalda Tuska, czy też Platformę Obywatelską, totalną opozycję, czy jak określimy ten szeroki obóz, niezależnie od tego, co powie. Ale z drugiej strony na jego miejscu byłbym bardziej ostrożny, bo pamiętajmy, że mimo wszystko wśród wyborców totalnej opozycji jest jednak dużo osób, które gdzieś jeszcze trwają, ale wydaje mi się, że poszukują, tak, że poszukują i takie słowa, które mimo wszystko no, obrażają rodzinę, mogą być dla nich nie do zaakceptowania. Dlatego też tutaj to było dla mnie kompletnie niezrozumiałe i nie wiem, do jakich środowisk, powiedzmy, chciał politycznych, czy też nie, chciał puścić w ten sposób przysłowiowe oczko Donald Tusk.
Pozostajemy przy rodzinie i temacie naszych rozmów niedokończonych, czyli obecności wartości chrześcijańskich w życiu publicznym. Życie publiczne to także szkoła, nauka Kościoła przypomina o pierwszeństwie rodziców, którzy mają prawo decydować o kształcie wychowania swoich dzieci. To prawo gwarantuje także konstytucja, to konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami. Tymczasem wiemy, że na przestrzeni ostatnich lat było zupełnie inaczej. Próbowano zawłaszczyć szkołę dla różnego rodzaju ideologicznych eksperymentów, czyniąc swoistego rodzaju zbrodnie, jakby pewne siły środowiska chciały ukraść rodzicom dziecko i możliwość decydowania chociażby o kierunku wychowania swojego potomstwa.
No tak, jasne jest, że szkoła ma swoją oczywiście misję do wykonania w zakresie nauki, jak i wychowania dzieci. Natomiast te fundamentalne wartości, te takie najbardziej podstawowe, dziecko wynosi jednak z domu. Mogą być sytuacje, w których w domu gdzieś powiedzmy pewnego tego czasu, który należy poświęcić dziecku, no, brakuje tego, tak? Brakuje niekiedy tej miłości. Szkoła może na różne sposoby starać się gdzieś wypełnić pewne pustki, pewne braki, ale to nie jest możliwe tak naprawdę w 100%. Ponadto nawet pewna praca wykonana w szkole, jeżeli później zaniedbana w domu, no to może iść tak, no, może zostać, że tak powiem, no, przepuszczona, no niestety, utracona. Ale z całą pewnością fundament stanowi tutaj rodzina i to w jakim duchu rodzice chcą wychowywać swoje dziecko. Nie może być tak, że jest coś w jakiś stopniu narzucane. Ale oczywiście przez szereg lat mogliśmy zaobserwować próby rozmaite, bardziej bądź mniej udane, wejścia do szkół rozmaitych edukatorów, tak, którzy chcieliby to robić w jakimś neomarksistowskim, nowym stylu, nie wiem, jakiejś nowej, ucząc w nowoeuropejskich wartościach te dzieci. Bo zauważmy też, dostrzeżmy inną rzecz. Kiedy mówimy o wartościach europejskich, to jest już taki wyświechtany slogan w przestrzeni publicznej, no to zastanówmy się, co mamy na myśli, bo wartości europejskie w klasycznym tego słowa znaczeniu całkowicie odbiegają od tego, co jest dzisiaj rzeczywiście przez tą Europę tak zwaną lansowane. Wartości europejskie to były wartości cywilizacji łacińskiej, cywilizacji chrześcijańskiej de facto, od której do dzisiaj Europa stara się odciąć na wszelkie możliwe sposoby, tak, odejść od swoich korzeni. Dzisiaj w tej szkole zaczyna być rzeczywiście na nowo, przychodzi pewna odnowa, co da się rzeczywiście odczuć, natomiast jest sprzeciw wobec tego w przestrzeni publicznej, w przestrzeni medialnej. Ten sprzeciw jest nakręcany i co gorsza, wykorzystywane są do tego także dzieci. Niedawno pamiętamy, mieliśmy do czynienia z tą sytuacją, kiedy, jak dobrze pamiętam, Komitet Obrony Demokracji, tak, organizował takie coś jakby wiece, spotkania z konstytucją, na których obecny był między innymi sędzia Waldemar Żurek, jeśli dobrze pamiętam nazwisko, mam nadzieję, że nie przekręciłem. Kiedy to na jeden z takich spędów, bo nie było rzeczywiście tłumów ludzi, przyprowadzono dzieci ze szkoły i dzieci także z przedszkola, jak jeżeli dobrze oczywiście pamiętam całą sytuację. No to jest niedopuszczalne. Dziecka nie wolno mieszać w spory polityczne, nie wolno w coś takiego angażować, a tym bardziej mówić mu wprost podczas oficjalnych de facto eventów, że prezydent łamie konstytucję, a jeżeli, jak dobrze pamiętam, takie słowa tam też padły. I to jest wykorzystywanie dziecka do jakichś rzeczywiście celów sprzecznych z misją szkoły. Nie można dziecka w szkole wychowywać od początku w duchu, w którym będzie odcinane od wartości, w których powinno być wychowane, tak? Od wartości, w których kształtowany był naród, społeczeństwo, w którym się narodziło. Pamiętajmy słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego, tak? Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem. Polska jest Polską, a Polak Polakiem. I mam wrażenie, że dość często próbuje się te słowa gdzieś wymazać, żeby ten Kościół odciąć od państwa polskiego. Nie da się. Nie da się, bo przez wszystkie wieki Kościół miał ogromną rolę w tym, jak kształtowało się nasze ustawodawstwo, jak przebiegała nasza historia. Samo to, o czym wspomniał zresztą ojciec, że konstytucja gwarantuje tu wychowanie dziecka w poszanowaniu przekonań także religijnych. To jest artykuł 25 Konstytucji. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych, filozoficznych, zapewniając swobodę wyrażania ich w życiu publicznym. A próba zamknięcia kościoła w tak zwanej zakrystii, próba zakneblowania ust, wyrugowania symboli takich jak krzyż w przestrzeni publicznej, bo tak należy nazwać postulaty o usunięciu krzyży z urzędów, ze szkół, z sali sejmowej, to jest właśnie złamanie według mnie tego przepisu, bo to nie jest zapewnianie już wtedy swobody wyrażania tych przekonań w życiu publicznym. A pamiętajmy, jeżeli chodzi właśnie o tą rolę Kościoła w naszej historii i o tym, jak bardzo Kościół stoi właśnie na straży wolności. XVI wiek, sięgnijmy pamięcią, że to właśnie na zachodzie Europy, to właśnie na terenie Niemiec, toczyły się wojny religijne. W Polsce każdy mógł swobodnie swoją religię wyznawać. Niezależnie od tego, że to oczywiście Kościół katolicki był tutaj przeważający, ponieważ najwięcej było wyznawców tego kościoła, ale nikomu nie próbowano tej religii narzucić. Natomiast mam takie nieodparte wrażenie, że dzisiaj ten ateizm, ten nihilizm, czyli wręcz antyreligijność, w szczególności antykatolicyzm, staje się powoli tak, próbuje się coś takiego z tego co stworzyć taką religię, która miałaby wypychać wiarę chrześcijańską z przestrzeni publicznej, tylko po to, żeby naruszyć się określony ład. Ja naprawdę zdaję sobie sprawę z tego, że człowiek ma wybór między dobrem a złem. Tylko najgorsza rzecz, jaką można zrobić, szczególnie dzisiaj w dobie internetu, w dobie tej globalizacji mediów powszechnie dostępnych, to próbować zło przedstawić jako coś dobrego. I dlatego też jestem przekonany, że wiele osób, które dzisiaj ten Kościół nawet atakują albo gdzieś zmierzają na manowce Kościoła, na manowce wiary, są właśnie oszukani, zmanipulowani bardzo często. Dzisiaj tych wilków w owczych skórach jest bardzo dużo, zarówno wśród polityków, jak i dziennikarzy. I za nich uważam też powinniśmy się oczywiście modlić, ale też sami jako osoby wierzące, jako ci, którzy chcą walczyć za ten Kościół, musimy zachować oczywiście czujność.
I oczywiście powracamy do tematu, który jest często podejmowany w różnego rodzaju debatach właśnie światopoglądowych, w starciu różnego rodzaju sił politycznych, to obecność lekcji religii, lekcji katechezy w naszych szkołach. Lewica nie chce katechezy w szkołach, ale także nie chce etyki. Nie chce, aby ani religia, ani etyka były obowiązkowe. Także projekt Nowoczesnej, świecka szkoła, to chęć doprowadzenia do tego, aby lekcje religii były finansowane przez Kościół, także poprzez odpis podatkowy od osób wierzących. Cały czas te kwestie powracają w tych najnowszych dziejach naszej ojczyzny.
Zastanawiam się teraz po tym pytaniu, które ojciec postawił, a które, o tym też wcześniej dyskutowaliśmy, teraz mi przyszła taka myśl jeszcze, jak wielu spośród tych polityków, którzy teraz oczywiście to postulują, tutaj mówimy przede wszystkim o Nowoczesnej, o Koalicji Obywatelskiej, tak, ale myślę, że także wśród Lewicy, ilu spośród tych polityków te swoje dzieci mimo wszystko ochrzciło, posłało do pierwszej komunii świętej, posyła też na religię, jednocześnie wychodząc z takim postulatem. Coraz częściej dochodzę do wniosku, że chyba nie do końca zdają sobie sprawę, rozumieją, a może nie wiem, może wstydzą się, a może po prostu to sumienie już jest tak uśpione, czy też wymaga takiego uśpienia, że traktują to jakoś tak czysto, nie wiem, folklorystycznie, coraz mocniej folklorystycznie te wszystkie udział w poszczególnych sakramentach. To jest oczywiście przykre, ale jednocześnie jest to wyraz pewnej hipokryzji ze strony tych polityków, którzy z jednej strony chcą, może na pokaz, może nie wiem, z nieświadomości uczestniczyć w określonych obrzędach kościelnych, a z drugiej strony rugować je z przestrzeni publicznej. Oczywiście pomysł usunięcia katechezy ze szkół nie po raz pierwszy w tej debacie publicznej się pojawia. Jeżeli chodzi o środowisko lewicowe, no to umówmy się, że jest tam jednak duża liczba osób w takim mocno antyklerykalnym, antykościelnym nastawieniu. Są to osoby, które jednak bardzo wyraźnie sympatyzują już z taką filozofią neomarksistowską, czy też z takimi wyraźnymi lewicowymi ruchami w Europie, bo pamiętajmy, że jednak w zachodniej Europie ta sytuacja wygląda dużo gorzej niż w Polsce. Natomiast kompletnie nie rozumiem tych środowisk centrowych, czy jak je możemy inaczej określić, ale mimo wszystko totalnej opozycji, która coraz mocniej chce, to jest taka dla mnie trochę polityczna gra, coraz mocniejsze puszczanie oczka w kierunku wyborców lewicowych, czyli jesteśmy w stanie posunąć się tak daleko, tak do takich prymitywnych ruchów, tylko po to, żeby tych wyborców pozyskać. Tu oczywiście, jeżeli chodzi o wychowanie i obecność Kościoła w szkole, w edukacji, to jest bardzo taki delikatny temat i jest to bardzo poważna misja, która wymaga ogromnego, naprawdę ogromnej pracy i wydaje mi się, że wysiłku na kilkanaście lat, jeśli nie na dziesięciolecia. Do czego zmierzam? Tutaj jest ogromne zadanie, przede wszystkim przed katechetami, przed księżmi i kapłanami, przed wydziałami katechetycznymi w poszczególnych kuriach, ponieważ potrzeba naprawdę potężnego przygotowania zarówno merytorycznego, jeżeli chodzi o osoby, które będą tej katechezy uczyć, ale także takiej cierpliwości, dobroci do młodzieży, wytrwałości także, zwłaszcza, że dzisiaj ta młodzież jest bombardowana, pamiętajmy, przez media, przez celebrytów ze wszystkich stron bardzo różnymi i bardzo często szkodliwymi też treściami, na które trzeba się też, które mogą też gdzieś rodzić jakąś agresję, bądź też jeśli nie agresję, to powiedzmy nie wiem, politowanie, czy też taki dystans wobec treści przekazywanych na lekcjach religii. Dlatego tutaj przygotowanie merytoryczne jest bardzo ważne, aby przedstawić niekiedy trudne zagadnienia w bardzo jasny, klarowny, czytelny, niekiedy obrazowy sposób. Ważna jest tutaj cierpliwość, dobroć, wręcz miłość do tych dzieci, aby przekazać im to w taki sposób, żeby one wiedziały, że chcemy z nimi dyskutować, że chcemy z nimi rozmawiać. Poza tym musimy dojść do takiego momentu, w którym być może należałoby się cofnąć, troszeczkę wstać i zobaczyć, w jaki sposób dawniej były pewne treści przekazywane. Chodzi mi tylko o to, żeby przekaz jakkolwiek był współczesny, żeby jednak mówić podobnym językiem do odbiorcy, jakim będzie młodzież, jakim będą dzieci, to jednocześnie, aby te treści nie były pewnym zakłamaniem rzeczywistości, żeby nie pokazywać jednak pewnego fragmentu tej rzeczywistości, ale pokazywać naukę o Kościele całościowo. Mówi zarówno o tej radości z życia wiecznego, radości z możliwości obcowania, przebywania z Bogiem, radości płynącej z modlitwy, ale także o trudach i o cierpieniach, jakie są nieodzownym elementem naszego życia. To wszystko będzie niezwykle, niezwykle istotne. Ale tak jak mówię, potrafić dziecku w sposób konkretny i racjonalny pewne treści przekazać. Jeżeli chodzi o naukę etyki, oczywiście nie ma w tym niczego złego i wręcz uważam, że cierpimy na potężny niedobór odpowiednich kadr, które mogłyby tej etyki nauczać. Natomiast zjawisko, jakie zaobserwowałem swego czasu w szkołach, wiem z własnego doświadczenia, bo moja żona jest akurat katechetką, wygląda to bardzo często tak, że dzieci, które rezygnują z lekcji religii, nie wybierają lekcji etyki. Z kolei na lekcje etyki chodzą te same dzieci bardzo często, które uczęszczają jednocześnie też na lekcje religii, co oczywiście się chwali. Natomiast potrzeba jest rzeczywiście wykwalifikowanej kadry, która potrafiłaby prowadzić zajęcia z zakresu etyki. Zresztą bardzo ważnym byłby i myślę, że możemy na to liczyć w jakiejś tam przyszłości, powrót do szkół, do podstawy podstaw programowych, także nauki filozofii, która naprawdę otwiera umysł, która w sposób niesamowity rozwija mózg młodego człowieka i pozwala zrozumieć wiele zjawisk z zakresu także innych dziedzin, które gdzieś są, powiedzmy, w szkole nauczane. Dlatego to też jest pewien krok ku temu, aby łatwiej zrozumieć pewne prawdy wiary i pewne zagadnienia. Opracowań, myślę, z zakresu religii jest bardzo dużo, tylko trzeba dbać o to, żeby jednak ten katechizm, z którego dzieci będą uczyły się w szkołach, także młodzież w szkołach średnich, żeby nie był, powiedzmy, jakąś książką gier, zabaw i uciech, tylko rzeczywiście przekazywaniem jasnych, klarownych treści dotyczące, które pozwolą zrozumieć także od tej strony rozumowej wiary, czy też filozofię chrześcijańską.
Już zaraz poprosimy naszych słuchaczy do telefonicznego kontaktu z nami, ale jeszcze jedno spojrzenie nieco szersze to rzeczywiście rewolucja neomarksistowska, która przetacza się także przez nasz kontynent, dotyka naszej ojczyzny i widzimy coraz więcej takich bardzo niepokojących działań, które wymierzone są przeciwko naszej wierze, wartościom chrześcijańskim, Kościołowi, bo gdzieś w tej całej układance nowego świata są czymś bardzo niewygodnym.
Przepraszam, bo przez chwilę, przez sekundkę dosłownie gdzieś mi odcięło nasłuch, jakby jeszcze ksiądz mógł ostatnie zdanie powtórzyć.
Kwestia tej batalii współczesnej, tej rewolucji światopoglądowej neomarksistowskiej, która przetacza się przez nasz kontynent, ta fala swoistego rodzaju tsunami, która także zaczyna dotykać naszej ojczyzny, te naciski chociażby finansjery międzynarodowej, o których mówiliśmy w pierwszej części, no to rzeczywiście wyzwanie, które staje przed nami jako ogromna część batalii, którą stoczyć trzeba.
Batalia jest nieunikniona, ale to musimy się liczyć z tym, że cała historia zbawienia, tak, to też była jedna, to wszystko była jedna wielka batalia, dlatego też my dzisiaj nie możemy tego uniknąć. Nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, o ile totalitaryzmy przestały przyjmować formę eksterminacji takiej fizycznej. Bogu dziękować, miejmy nadzieję, że to jest już jakiś etap, który w przeważającym stopniu jest za nami, pomimo tego, że w dalszym ciągu prześladowania także powiedzmy fizyczne, tak, w stosunku do chrześcijan, ale nie tylko, na świecie gdzieś się dokonują, ale dzisiaj totalitaryzmy nade wszystko przyjmują taką postać zawładnięcia umysłami ludzkimi, tak, więc temu musimy zdecydowanie stawić czoło, a oprócz tego, no, gra jest prowadzona, wojna jest prowadzona właśnie za pomocą środków finansowych i to są takie naciski na zasadzie, tak, albo przyjmiecie naszą ideologię i teraz pytanie, gdzie jest tego inspiracja, tak, dlaczego jest to tak istotne, tak ważne, no bo jeśli nie przyjmiecie, no to nagle zostanie wam zakręcony kurek z pieniędzmi. I tutaj oczywiście my możemy tylko szukać gdzieś, powiedzmy, ufając Panu Bogu i powiedzmy, zerkając w historię świata, gdzie jest inspiracja. Inspiracja z całą pewnością pochodzi od złego, pochodzi od demona, bo człowiek nie byłby w stanie czegoś takiego wymyślić sam z siebie, żeby, prawda, realizować jakieś dziwne swoje wizje, czyli narzucać komuś swój własny światopogląd. A to jest w tym momencie ciekawy przykład. Kto komu narzuca światopogląd, kto komu narzuca określoną religię wręcz, tak? Nie Kościół, nie, tylko inne zewnętrzne siły właśnie w imię walki z tymże Kościołem. To gdzieś już przecież słyszeliśmy, prawda, w historii Rosji bolszewickiej, Związku Radzieckiego, gdzie ateizm stał się religią, gdzie walczono z Bogiem, którego, prawda, jednocześnie twierdzono, który to nie istnieje. To co dzisiaj obserwujemy, czyli cała filozofia neomarksizmu, czy też poszczególne ruchy społeczne, które rodzą się gdzieś na jego fali, zauważmy, gdzie mają swoją genezę. No wcześniej była rewolucja bolszewicka, rewolucja marksistowska, czy to wszystko na terenach dzisiejszej Rosji, a jeszcze wcześniej, gdybyśmy się sięgnęli, i tutaj no, zainspirowała nas przecież wcześniej jedna ze słuchaczek i widzów jednocześnie podczas naszej pierwszej części dyskusji, we Francji, tam, gdzie miała miejsce rewolucja francuska, tam ofiarami byli księża, kapłani, były osoby wierzące i była szlachta francuska, która powiedzmy była ostoją, czy też powiedzmy kontynuatorem pewnej kultury, tradycji, myśli, sztuki wielowiekowej oczywiście we Francji. I to były wtedy, i tutaj pod hasłami, proszę zwróćmy na to też uwagę, pod jakimiś to hasłami wolności, równości i braterstwa, na pierwszy rzut oka brzmi to znakomicie i pod takimi hasłami dokonywał się zbiorowy mord na kwiecie narodu francuskiego. Później historia powtórzyła się, prawda, to samo w Rosji, a dzisiaj Dzisiaj to taka wojna, taka powiedzmy rewolucja, taki mord dokonuje się na umysłach ludzkich, które później po prostu działają tak jak obserwujemy, zarówno w coraz większym niestety stopniu w Polsce, ale jednak nie w tak wielkim jak w państwach zachodniej Europy. Przytoczę raz jeszcze, bo wcześniej o tym rozmawialiśmy, to moje doświadczenie z ostatnich tygodni, kiedy odwiedziłem państwo rumuńskie, które jest niby członkiem Unii Europejskiej, ale proszę mi wierzyć, przejeżdżając przez teren tego przepięknego kraju, nie da się, mamy takie wrażenie, jakby to wszystko jeszcze tam nie dotarło. W co drugim gospodarstwie krzyże, kapliczki, na ulicach jakiś taki ład, spokój, porządek. W oczy najbardziej rzucają się tak naprawdę rodziny, całe rumuńskie rodziny spacerujące nawet po największych miastach. Akurat w Bukareszcie nie byłem, ale takie po tych centrach zabytkowych nie ma jakichś takich symboli, które mogłyby wskazywać na to, że ten neomarxizm, że ta rewolucja współczesna gdzieś do nich dotarła. Nie. Kościoły są wszędzie są obecne. Życie jakby to spokojnie toczyło się swoim życiem, w pewnej harmonii z otaczającym światem. I to jest ta różnica między zgnilizną moralną, która gdzieś dotarła do Zachodu, a tym, co się dzieje jeszcze w tych państwach, które być może są bardziej zacofane gospodarczo, finansowo, no jednak były pod jarzmem Związku Radzieckiego, ale gdzie być może sprzeciwie wobec tego, co próbował narzucić Związek Radziecki, a może też dzięki temu, że doświadczyli tego trudu walki, doświadczyli tego marksizmu i tego bolszewizmu na własnej skórze, te wszystkie kraje, być może dlatego te wartości były głębiej zakorzenione i w większym stopniu faktycznie przetrwały. Być może taki jest właśnie, taka była powiedzmy cena za to cierpienie fizyczne, że jednak w sferze duchowej w dalszym ciągu stawiają gdzieś ten opór. My mimo wszystko w dalszym ciągu jako Polacy ten opór stawiamy. Znakomicie wychodzi to wszystko Wiktorowi Orbanowi na Węgrzech, który naprawdę dzielnie przez tyle lat stawia opór określonym dyktatom, które płyną z Brukseli. Dlatego też no tutaj może należałoby szukać pewnego wytłumaczenia, ale z całą pewnością ta walka w sferze duchowej, ale jednocześnie podsycana takimi kwestiami gospodarczymi, cały czas się toczy i no jest, obawiam się, czy też wręcz jestem przekonany, że będzie się toczyć do samego końca, ale możemy się jednak pocieszać tym faktem i radować z tego, że Kościół trwać będzie, a bramy piekielnego nie przemogą.
Obecność wartości chrześcijańskich w życiu publicznym to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Zapraszam Państwa do telefonicznego kontaktu razem z nami. Przypominam numery telefonów do naszego studia, do studia Radia Maryja w Toruniu. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33 i końcówka 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych jest pan Marcin Jakubczyk, prawnik i radny Rady Miasta Lublina.
Żyjemy w świecie złudzeń, poddani mocy zła. Bronimy się przed prawdą, fałszując co się da. Płaczemy w samotności, by zdławić jakoś ból. Sukcesu wciąż pragnący, uczymy się złych ról. A przecież mamy lek na ten nieznośny stan. Należy uznać, że rodzinny jest to plan. Miłością uleczy świat. Rodzina, ogień silna, połączy serca tam, gdzie dzieli je grzechu wina. Ocala, ocala. swoją godność ma. Ludzkiego życia strzeże i radości niesie dar. Rodzina w świecie dobra nie zazna mocy zła, obroni się przed fałszem, świadectwo prawdy da. Radości swej nie tai, pokona każdy ból. Sukcesem wciąż żyjąca nie zagra obcych ról, bo przecież ma już lek na ten wspaniały stan. Uznaje bowiem, że miłości jest to plan. Miłością uleczy świat. Rodzina, ogień silna, włączy serca tam, gdzie dzieli je grzechu wina. Ocala od zniszczenia to, co swoją godność ma. Ludzkiego życia strzeże i radości niesie dar. Serca tam, gdzie dzieli je grzechu wina, ocala od zniszczenia to, co swoją godność ma. Ludzkiego życia strzeże i radości niesie dar.
Szesnaście minut po godzinie 22. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski. Witam serdecznie ojca prowadzącego i gościa radnego z Lublina. Mam taką refleksję i spostrzeżenia. Antywartości i ich ludzie chcą dopasować w zasadzie Boga, Kościół do ich bezbożnictwa i w ten sposób chcą się uwiarygodnić. Święty Jan Paweł II powiedział, że człowiek, rodzina, ojczyzna bez wartości to upadek duchowy, cywilizacyjny, moralny. Jest miesiąc sierpień, trwa jeszcze powstanie warszawskie, 77. rocznica. Ta młodzież oddała życia los na stos i do pielgrzymki na Jasnogórę. Młodzi, prosić Maryja, Królowę Polski, za pomyślność ich rodzin i modlić się za papieża, Kościół, a więc za najwyższe wartości. 15 będziemy mieli święto wniebowzięcia na Świętej Marii Panny i znowu będziemy się modlić za ojczyznę, nad którą nasza Królowa opiekuje się w zasadzie chrztu Polski. Ale też są i ludzie, ba, nawet całe struktury antywartości. 1 sierpnia zaczął się Woodstock. Jak tam płynęła nienawiść bluźnierstwa do ludzi wiary, kościoła i wartości konserwatywnych. W zasadzie to oni mają jedno przykazanie: rób ta, co chce ta. A więc antydekalog. A dekalog, stary Nowy Testament, nauczanie Jezusa, świętych, to miłość Boża, życie, pomoc chorym i źle się mającym. A co proponują lewakoliberały? Ano cywilizację antywartości, aborcję, eutanazję, gender, dewiacje, zmiana płci, w sumie walka z Bogiem, Kościołem, to co na ulicach było, a szczególnie strajku kobiet, to bezczeszcza pomniki, atakują nawet pomnik świętego Jana Pawła II i wrzeszczą więcej dymu, ognia w kościele. I co ciekawe, oni mówią, że są to wartości europejskie i prawa człowieka. No, chyba ojcowie założyciele Unii Europejskiej mają smutne miny tam w niebie, jak to słuchają. Cynizm i obuda. A nasi kapłani, biskupi też są okładani i to medialnie, i fizycznie. Mój metropolita, arcybiskup Marek Jędraszewski, no i ośrodki ewangeliczne, jak na przykład Radio Maria, gdzie i plus dzieła są bezpardonowo atakowane. No ale chyba wściekły watchdog atakuje ojca Tadeusza, Jana, Lux Veritatis za co? No za dobro. Kosmopolityzm, ojkofobia to propozycje cywilizacji marksistowskiej, teraz tej tęczowej. To droga do totalitaryzmu, faszyzmu. Ale jest nadzieja w Maryi, właśnie dzisiaj jest i cały miesiąc Dzień Maryjny, modlimy się. Wiem, że Maryja zwycięży, a jej armia jest uzbrojona w różaniec, zwęczyła już nieraz. I kardynał Chląd, prymas tysiąclecia, święty Jan Paweł II i modlitwa i miłosierdzie Boże zatamują na pewno te fale bezbożników.
Dziękujemy ślicznie, panie Stanisławie.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze bardzo proszę, panie Marcinie.
Czy z całą pewnością to, czym powiedział nasz słuchacz, te antywartości, one istnieją i to jest problem o tyle poważny, to chyba nawet poruszyliśmy delikatnie ten wątek na początku trwającej rozmowy, tak, że te antywartości próbuje się przedstawić jako pewną wartość. Nastąpiło w społeczeństwie z całą pewnością pewne odwrócenie pewnego porządku rzeczy, czyli wywrócenie ładu, czyli de facto wprowadzony został chaos. A jak wprowadzony został chaos, to pojawiają się antywartości, które są przedstawiane ludziom jako coś wartościowego, czyli zło zostało ładnie opakowane, co jest oczywiście ponadczasowe, że zło zawsze wydaje się być atrakcyjne. Gdyby to ten owoc zakazanego krzewu nie wydawał się być atrakcyjny, to by oczywiście nie doszło do grzechu pierworodnego. Na tym miało to rzeczywiście polegać. Tak? Zło nieatrakcyjne nigdy by nie skusiło. Natomiast te antywartości są tak prezentowane, że człowiek, powiedzmy odbiorca tego przekazu medialnego, przekazu politycznego, który cały czas, no jesteśmy tym bombardowani, ma wrażenie, że staje przed szerokim wachlarzem pewnego wyboru, gdzie wszystko, co wybierze, co by nie wybrało, będzie dobre, ewentualnie lepsze bądź gorsze. No, nie jest to, nie wygląda to oczywiście tak różowo, więc często, przeważnie wybiera się między dobrem a złem, między rozwiązaniami dobrymi i rozwiązaniami złymi. Natomiast tak jest dzisiaj wszystko przedstawiane, że rzeczywiście to, co jest złe, jest tak ubrane, tak pokazane, jakoby miało być czymś bardziej atrakcyjnym i jednocześnie i przy tym też dobrym. To jest oczywiście hipokryzja ze strony osób, które tak próbują to prezentować w sferze politycznej. Jest to nagminne wręcz, powiedzielibyśmy. Uważam, że to jest hipokryzja, bo uczciwym byłoby rzeczywiście to, co przed sekundą jeszcze rozmawiali, znaczy przed paroma minutami rozmawialiśmy, tak? Czyli stawiamy jasny wybór. Masz prawo wybrać dobro, masz prawo wybrać zło, to będzie twój wybór, ale żebyś miał świadomość, że wybierasz zło. Natomiast najgorsze, co może nastąpić, ale następuje, ale ma to miejsce każdego dnia, że to zło pokazuje się, jak drugie, pokazuje się człowiekowi, odbiorcy mediów, odbiorcy polityków, każdemu z nas, jakoby mimo że wybierze zło, to mówi się mu, że wybiera oczywiście dobra. Natomiast tutaj nasz słuchacz powiedział o próbie poprzez te antywartości dopasowania Kościoła do swojego życia. No oczywiście to jest bardzo wygodne. To jest to, co też wcześniej o tym powiedziałem, czyli ta taka teoria, taka pokazanie Kościoła jako supermarketu. Czyli dopasujemy sobie teraz tego Pana Boga, ukształtujemy go sobie po swojemu, ale to wtedy po pierwsze, Kościół nie jest już Kościołem Boga, Kościołem Chrystusa, tylko jest jakby, to często się pojawia takie dziwne określenie, mój Kościół, tylko Kościół jest Chrystusowy, Kościół jest Jezusa Chrystusa, jest Boga. A my do tego Kościoła należymy, jesteśmy zaproszeni do tej wspólnoty ludzi wierzących, do tej wspólnoty razem z Jezusem Chrystusem. Natomiast często tworzymy swój własny Kościół według własnego widzimisię, tak? Czyli mamy supermarket, idę i wybieram sobie to, co mi pasuje, a to, co mi nie pasuje, bo będzie mi jeszcze przeszkadzało w moich jakichś czynnościach. Nagle uznam, że to, co robię, jest złe, no i będzie mnie to bolało, a to nie, to te elementy Kościoła zostawiam sobie na półeczce. No tak, taka wizja jest dzisiaj bardzo często lansowana. Przecież właśnie o to chodzi. Dlatego właśnie Kościół tak bardzo boli poprzez swoją obecność, bo często budzi nas z pewnego letargu, tak? Pokazuje, zobacz, to, co czynisz, no to nie jest do końca tak, jak być powinno. To rozmawialiśmy przed chwilą, nawet jeszcze przed rozpoczęciem, prawda, programu za kulisami, że jeżeli coś czynimy i jest dużo przeszkód, pojawia się w międzyczasie w tej drodze do osiągnięcia celu, no to zazwyczaj możemy być spokojniejsi, bo przeważnie znaczy, że czynimy coś dobrego, bo zły nie śpi. Szatan nie będzie przeszkadzał nam w wykonywaniu pewnych czynności, w dążeniu do określonego celu, jeżeli ten cel będzie, no nie będzie wartościowy. Dlaczego ma przeszkadzać w czymś, co jest złe? Nie, on będzie się cieszył, on wtedy da nam wręcz taki spokój, że zapomnimy o jego istnieniu, co jest najbardziej zgubne. Szatan objawi się w momencie, kiedy dzieło, które będziemy chcieli stworzyć, będzie naprawdę wartościowe. Wtedy będą pojawiały się przeszkody, będą rzucane kłody pod nogi. I tak to samo ma miejsce właśnie dzisiaj właśnie w świecie. I dlatego ludzie bardzo często gdzieś zwracają się przeciwko Kościołowi, bo chcą takiego wygodnego, prostego życia. Problem polega na tym, że często poszukujemy poklasku, akceptacji ze strony właśnie dzisiejszego współczesnego świata, który, tak jak wcześniej już ustaliliśmy, w którym jest prowadzona wojna poprzez zawładnięcie umysłami. No i ten umysł, który poszukuje poklasku i tej akceptacji od świata, który podąża za współczesnymi, powiedzielibyśmy w cudzysłowie, wartościami, czyli tak naprawdę antywartościami, człowiek, który za takimi antywartościami podąża, no traci gdzieś tą łączność z Kościołem, traci łączność z Chrystusem, który jasno powiedział: Królestwo moje nie jest z tego świata. Dzisiaj chciano by, żeby Kościół katolicki również podążył za światem i dopasowywał się do współczesności, a przecież Ewangelia jest ponadczasowa. Jest stała, jest uniwersalna i bez Chrystusa, bez tej Ewangelii, bez tego, co Kościół głosił przez wszystkie wieki i bez całej tej tradycji Kościoła, to już nie byłoby to samo. Bez Chrystusa, chyba Benedykt XVI kiedyś powiedział piękne zdanie, które ja pozwolę sobie tak sparafrazować dość luźno, że bez Chrystusa, bez jego Ewangelii, Kościół nie byłby i nie będzie już Kościołem, ale to dokonuje się na Zachodzie. To się dokonuje w Niemczech. Widzimy, do jakich sytuacji dochodzi, gdzie tak naprawdę ta obediencja, posłuszeństwo nie tylko stolicy apostolskiej, ale wielowiekowej nauce Kościoła, ta obediencja, to posłuszeństwo już leży, jego tam nie ma. Tam już tworzy się odrębny, mam coraz bardziej takie wrażenie, alternatywny Kościół. Zresztą wpływy protestanckie zawsze były bardzo silne na terenie Niemiec i zachodniej Europy, oczywiście. Natomiast to, co w tej chwili obserwujemy, to jest właśnie jakby kolejna protestantyzacja części Kościoła katolickiego. I to jest dramatyczne, ale jest efektem tego, że to społeczeństwo bardzo mocno podążyło za tymi dzisiejszymi antywartościami, odcinając się de facto także pod wpływem dobrobytu, bo to, co ojciec słusznie zauważył, że finanse z jednej strony mogą stanowić element szantażu i wpływu na poszczególne państwa, tak, żeby jednak od tych wartości chrześcijańskich się odcinały, ale z drugiej strony ten dobrobyt potrafi zawrócić na tyle w głowie, że człowiek o tym Kościele zapomina o Panu Bogu i godzi się na to, żeby tego Kościoła było jak najmniej, bo Kościół był mu jeszcze gotów przypomnieć o tym, że tych dóbr materialnych nie weźmiesz ze sobą do grobu, a po śmierci czeka na nas coś jeszcze.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Radio Maria, halo?
Tak.
Kogo witamy i skąd telefon?
Mówi Leszek.
Witamy, panie Leszku, bardzo proszę.
Tu powiedziano o Rumunii i Węgrzech, że to dobrzy chrześcijanie, Orban i tak dalej. Rumunia jest pewnym względzie wyjątkiem. Jest to kraj w zasadzie łaciński, który jest w ramach kościoła prawosławnego. Orban nie jest katolikiem, ale jest dobrym chrześcijaninem. Także, no, krótko mówiąc, proszę to skomentować. I tak na zakończenie, to uważam, że Trójmorze powinno wystąpić z Unii Europejskiej i utworzyć swoją Unię. Dziękuję, z Bogiem.
Dziękuję ślicznie. Bardzo proszę, panie Marcinie, tak już w geopolityka, proszę bardzo.
No, wejdziemy jak najbardziej, tak. Z nich uchwycił akurat te dwa kraje na tle europejskim. No, mam do nich wyjątkową sympatię, więc oczywiście z miłą chęcią się odniosę. To znaczy tak, Viktor Orban oczywiście jest ewangelikiem, jeżeli chodzi o wyznanie. I jest tutaj dobrym chrześcijaninem. Trzeba tutaj dostrzec to, że dba o interes narodowy węgierski. I mimo, że jest ewangelikiem, że nie jest rzymskim katolikiem, to trzeba mu jednak oddać jedną rzecz, że u Węgrów w konstytucji odniesienie do Boga jest bardzo wyraźne, bardzo mocne. I być może, że nawet z tej przyczyny, że Viktor Orban zauważył, że tylko w wierze chrześcijańskiej, szeroko rozumianej, nie tylko w jego przypadku, wiadomo, nie chodzi o kościół rzymskokatolicki, ale protestancki. Niemniej jednak ma świadomość tego przekroju społecznego, jaki jest na Węgrzech, że jest to jednak naród silnie związany ze swoją państwowością, ale też silnie związany z wiarą w Boga. I on na pewno tutaj dostrzegł siłę swojego narodu i siłę państwa, na której można rzeczywiście budować, wzmacniając także instytucje rodziny. Dlatego tutaj chwała mu za to i możemy się jednocześnie modlić o to, aby gdzieś w pewnym momencie przyszedł na łono kościoła rzymskokatolickiego. Natomiast jeśli chodzi o Rumunów, z tych danych, do których dotarłem jadąc jeszcze na Rumunię, to pamiętam, że 92% całego społeczeństwa deklaruje się jako osoby wierzące. Tak jak to zazwyczaj bywa wśród osób aktywnie uczestniczących w życiu kościoła, nie lubię określenia osoby wierzące, praktykujące, nie praktykujące, bo jest to dla mnie oczywiste przekonanie. Osobą wierzącą jest osoba, która w życiu kościoła tak naprawdę uczestniczy, tak, czyli zachowuje łączność, komunię z Chrystusem i ze wspólnotą kościelną, no ale deklaruje się jako 92%, gdzie na północy, z tego co pamiętam, dominuje jednak nieco bardziej katolicyzm, na południu, im bardziej na południe, tym bardziej prawosławie, ale oczywiście w całościowym przekroju więcej jest osób wyznania prawosławnego, niemniej jednak w dalszym ciągu są to osoby, z którymi jakiś dialog religijny jest prowadzony i tutaj wydaje mi się, to jest klucz, posiadają pewien kręgosłup moralny, etyczny, bo to głównie o to mi chodzi. Ja sam mam wielu znajomych, znakomitych, naprawdę przyjaciół. Są to często, trafiają się tam także osoby niewierzące, agnostycy, ale którzy jednocześnie zdają sobie sprawę z tego, że dekalog, filozofia chrześcijańska, Ewangelia, to są znakomite podstawy dla budowania ładu społecznego, dla budowania, kształtowania i formowania rodziny. A to już jest naprawdę bardzo dużo, szczególnie w dzisiejszym tak mocno zlaicyzowanym świecie i świecie, który jest naprawdę trudny dla przetrwania dla osoby, która chce pozostać czy to na łonie kościoła katolickiego, czy też chce po prostu pozostać wierna pewnemu ładowi społecznemu. A ten ład społeczny można budować tylko na pewnej stałości, doskonale o tym wiemy, dlatego prawo naturalne, którego zawsze staram się odwoływać, tylko ono może taki ład społeczny zagwarantować. Prawo stanowione, pozytywne, jakkolwiek często może być świetnie ten system ustawodawczy kształtowany, pozostaje jednak systemem ułomnym, bo tworzonym przez człowieka. Człowieka, który jest, my jako istoty ludzkie, posiadamy w sobie ten pierwiastek błędu, posiadamy pierwiastek grzechu i popełniamy te błędy, bo jesteśmy ułomni. Więc to, co my stworzyliśmy, jednak gdzieś ten błąd sobie zawsze będzie zawierało. Natomiast prawo naturalne pochodzi od Boga. Osoby niewierzące stwierdzą, że powiedzmy wywodzi się jakby z natury, ale z natury, która z tej siły, która wydawałoby się, że powinna być nieomylna, prawda? Dlatego też na tym fundamencie można budować i wydaje mi się, że dzisiaj, jeżeli ktoś chce pozostać wiernym takiemu właśnie wiernym w budowaniu pewnego ładu, opierając na prawie naturalnym, to nie jest to łatwe dzisiaj rzeczywiście zadanie, jest to pewne wyzwanie i tym bardziej jestem pełen podziwu dla tych społeczeństw, tych narodów, które gdzieś ten ład zachowały. Nawet jeżeli mówimy o osobach niewierzących, ale chcących podążać tą ścieżką, jaką pokazuje nam Kościół katolicki, którą pokazuje nam Jezus Chrystus, to już jest naprawdę bardzo dużo.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Barbara z Londynu na imieniu. Chciałabym, parę słów powiedzieć. To przede wszystkim uważam, że wyrywanie dzieci, tak jak to niektórzy proponują z gniazda, to jest w ogóle wielką zbrodnią. Że największe wartości właśnie się bierze z rodziny. I tutaj przepięknie uczyła i uczą, bo matka Marcelina błogosławiona, i uczą i uczyły siostry niepokalanki. Właśnie bardzo ładnie tu mówią o małżeństwie. I tutaj jest tak, w ogóle o rodzinie, Polski by nie było, gdyby nie było rodziny mocnej w Bogu. I tutaj pisze o małżeństwie. Droga małżeńska w szczególności może być trudna, bo skuwa na całe życie dwie istoty, zupełnie inaczej wychowane i różne. W małżeństwie dobrym jest szczególna wymiana wpływów. Dawaj, co dobre i bierz, co najlepsze. I potem pisze właśnie o macierzyństwie, jakie jest cenne. Jakie właśnie jest ten maleństwo. Zdaje się jeszcze nic nierozumiejące. Wpatrywać się lubi w oczy matki i oczęcami swymi z nią rozmawia. Zasady ręką matki wszczepione są jakby nieśmiertelne. Zachować się mogą, nie zacierają się prawie nigdy. Przypomną się chociaż w godzinę śmierci. Matki, nie wypuszczajcie dziatek z rąk waszych. Macierzyństwo jest nowym ogniwem małżeństwa, znakiem zewnętrznym błogosławieństwa Bożego. Dzieciątko wspólną rodziców własnością, wspólną pociechą i troską, polem pracy i nadzieją, wspólną zasługą, więc dobrem na wieczność się rozciągającym. No tyle może, tak przytoczyłam.
Dziękujemy ślicznie pani Barbaro za ten głos poza granic ojczyzny. Koncentrujemy się ponownie na rodzinie i także na macierzyństwie, pani Marcinie.
Tutaj pierwsza taka najważniejsza rzecz, która zwróciła moją uwagę, czyli właśnie tutaj dziecko. Bo to, że rodzina oczywiście jest niezwykle istotna, że jest wręcz dla budowania całego społeczeństwa jest najważniejsza, bo to jest taka podstawowa komórka społeczna, prawda? To jest rzecz oczywista. Natomiast właśnie jeżeli chodzi o dziecko, o to, jak bardzo jest to błogosławieństwem dla każdego małżeństwa, dla każdej rodziny. No, o pięknie małżeństwa też moglibyśmy tutaj długo mówić. Natomiast w kontekście właśnie Kościoła katolickiego teraz zwróciłem uwagę na takie jedno zjawisko, czy powiedzmy pewną falę, która gdzieś się przetacza. Otóż dziecko, prawda, każdy stara się już od maleńkości zabierać do kościoła, prowadzić do kościoła. Coraz częściej słyszy się takie głosy, jak lansowana jest taka postawa, czy też teza, że nie chrzczę dziecka, bo dorośnie, to wtedy wybierze taką ścieżkę, jaką będzie chciało. Nie będę narzucać, i to jest uwaga, taka teza od małego ideologii bądź wiary. No, jeżeli ktoś tutaj w tym kontekście mówi ideologii, no to przede wszystkim świadczy o pewnej ignorancji osoby, która się wypowiada, bo nie można tutaj w żaden sposób porównać tego, zestawić z jakimikolwiek ideologiami, z którymi mamy do czynienia na co dzień w przestrzeni jakiejś politycznej, publicznej. Wiara, żywa wiara jest czymś zupełnie innym. Tego się dziecku nie narzuca. Wychowujemy w wierze, ale właśnie po pierwsze w troski o to dziecko, my jako osoby wierzące, tak żeby to dziecko znalazło tą ścieżkę do zbawienia, ale także po to, żeby wartości, w których będzie wychowywany, a które niesie ze sobą wiara, wiara chrześcijańska, wiara katolicka, pomogły nie tylko temu dziecku w przyszłości, ale także osobom, które będą miały z tym dzieckiem pewne zetknięcie na pewnym etapie. Bo te wartości uczą nas tego, tej dbałości o drugiego człowieka, tak jak przykazanie miłości, którego uczy Jezus Chrystus. Przypomina mi się taka sytuacja, którą kiedyś opisywał znajomy mojej żony, zapytany, no jak to jest, bo ty prowadzasz swoje małe dzieci, on chodził na mszę trydencką w Starym Rycie i jego znajomy zapytał, no ale jak, przecież te dzieci, co one rozumieją? A jego dzieci naprawdę wyjątkowo spokojnie, cicho i grzecznie zachowywały się na tej mszy. On powiedział, one może nie wszystko rozumieją, ale w momencie, kiedy następuje cisza i oczekujemy na przeistoczenie, one wiedzą, tak jak są wpatrzone, czują, że tutaj dokonuje się coś niezwykłego, coś, czego my dorośli nie jesteśmy w stanie objąć swoim umysłem, emocjami, one tym bardziej. A umysł dziecka dziecko w bardzo prosty sposób rozumuje, ale czasami mam wrażenie, że więcej do niego dociera, więcej rzeczy potrafi wyłapać. Szczególnie właśnie w takim kontakcie z czymś, co nas tak naprawdę przerasta, czego nie jesteśmy w stanie objąć, czyli z żywym Bogiem, który przychodzi podczas Eucharystii. Natomiast dzisiaj szczególnie o te dzieci musimy zadbać i mam wrażenie, że w polskich szkołach liczę na to, wierzę w to, że idzie nowe, idzie lepsze. Ten wiatr odnowy gdzieś rzeczywiście płynie. Natomiast to wychowanie w rodzinie też jest niezwykle istotne i tutaj jest też ogromna rola, wydaje mi się, każdego z nas, każdego katolika, także kapłanów, także katechetów w tym, żeby swoją postawą dawać świadectwo, które będzie, i to myślę, że jest najlepsza w tym momencie droga, która będzie przekonywała osoby negatywnie, powiedzmy gdzieś nastawione, bądź też nieufnie, do tego, że wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich, w duchu Kościoła katolickiego jest naprawdę właściwą drogą ku temu, żeby dziecko zostało ukształtowane naprawdę dobrze przygotowane do swojej dorosłości.
Batalia o polską szkołę, chociażby patrzymy na to wszystko, co dzieje się, jeżeli chodzi o kolejne ataki podejmowane przeciwko ministrowi edukacji i nauki, panu profesorowi Przemysławowi Czarnkowi.
Mam możliwość rzeczywiście śledzić to z dość bliskiej perspektywy, bo z panem ministrem współpracujemy już od wielu lat i te ataki, myślę, że sam pan minister już jest być może w jakiś sposób nawet przyzwyczajony, choć na pewno tak czysto po ludzku oczywiście, jest przykro to oczywiście znosić. Niemniej jednak to jest to, co powiedziałem wcześniej. Gdyby tych ataków nie było, to myślę, że pan minister, jak dobrze na tyle dobrze, na ile go znam, sam miałby pewne obawy, czy wszystko jest tak, jak być powinno, bo gdyby nikt nie przeszkadzał. A te ataki świadczą tylko o tym, że rzeczywiście wykonuje on kawał dobrej pracy, bo to jest naprawdę niespotykane w ostatnich... Rzadkie były takie przypadki wśród polityków, chociaż trafiały się, żeby tak zmasowane ataki były przeciwko komuś w sferze werbalnej, Bogu dziękować tylko w sferze werbalnej, że to dalej nie idzie, żeby takie ataki rzeczywiście były przypuszczane. Ale to też świadczy o tym, że pan minister wykonuje naprawdę kolosalną pracę, tytaniczną pracę w sferze zarówno pracy nad uniwersytetami, jak i też szkołami tutaj na etapie podstawowym, na etapie szkoły średniej. Dlatego, no i taki jest tego efekt, taki jest też oddźwięk, to jest też cena oczywiście za wyrazistość, ale też za wierność nie poglądom, ale wierność nauce Kościoła, za wierność ojczyźnie i tym wartościom, w których on sam był oczywiście też wychowany, ale które on doskonale rozumie, jak wielkie mają znaczenie zarówno dla istnienia i rozwoju ojczyzny, ale przede wszystkim dla Kościoła jako wspólnoty osób wierzących, dla tych wierzących, których naprawdę też te ataki na Kościół bolą. Wydaje mi się, że tymi wszystkimi projektami, które rodzą się w Warszawie w Ministerstwie Edukacji, minister Czarnek przywraca należne miejsce tej wolności, chociażby w dyskusji akademickiej wolności, która będzie gwarantowała poszanowanie także osobom wierzącym, także katolikom, także konserwatystom, a nie jak co widzieliśmy przez przecież 15 powiedzmy lat, widzieliśmy jak bardzo te poglądy czy też te wartości były ze sfery szczególnie akademickiej gdzieś rugowane. Z całą pewnością pan minister też jest, no, otacza taką swoją troską wszystkie dzieci w szkołach i zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo są narażone na rozmaite zagrożenia związane, prawda, z jakąś, powiedzmy, indoktrynacją, która mogłaby wkroczyć do szkół. Dlatego też myślę, że na ten moment my możemy czuć się bezpieczni.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i
zawsze. Witam ojca pana profesora, Maria z Warszawy. Chciałam powiedzieć, że ten temat, no jak może nie istnieć, nie mogą nie istnieć wartości chrześcijańskie w życiu jakimkolwiek społecznym, skoro nasza epoka przecież od narodzenia Chrystusa się liczy. O czym tu, znaczy nie my, tylko o czym tu dyskutować z tymi ludźmi, którzy coś podważają, no to przepraszam, że powiem ironicznie, niech zmienią, może w ogóle, nie wiem, jakieś inaczej liczą, bo przecież od narodzenia Chrystusa i to pewną pokorę powinno budzić i ten krzyż w związku z tym. I po prostu ja tego nie rozumiem, bo podstawą jest przecież my od narodzenia Chrystusa na naszą nowożytność liczymy. Więc nie rozumiem w ogóle tego podejścia. A druga rzecz, jeszcze pan był łaskaw wspomnieć o Rumunii. Mnie też wzruszyło to, co pan mówił, ponieważ w ogóle tam jest bieda. A dlaczego bieda? Bo Rumunia została oszukana. Ja pamiętam ten reżim Ceausescu i to, jak oni go zabili pod tym murem, a potem przecież oszukano tych ludzi. Bo to było to zrobione, że tak samo w Iraku Husajna. Więc często te wojny, to wszystko robi się po to, że ten naród jest potem poniżony. Z tym, że dzięki temu w pewnym sensie ta Rumunia jest taka, jaka była, czyli wierząca, ponieważ w biedzie, tu jedna, już powtarzałam to, że siostra zakonna będąca gdzieś w Kolumbii chyba 10 lat przyjechała do Polski. No właśnie ja pytałam, jak ona widzi nasz naród po 10 latach. I ona powiedziała, już to mówiłam, ale to jest świetna diagnoza, że jedni patrzą, udają Amerykanów, drudzy Europejczyków, mało kto jest sobą i wszyscy są zagubieni. Natomiast być może Rumuni uchronili się od tego, a my, jakąś konsumpcjonizm nas przetworzył i właśnie to wykorzystano w tych wszystkich strajkach. Ja to mówię naiwnie, ale przecież myśmy nie zdali egzaminu, jak były te strajki. To znaczy naród śpi, dlatego że ja byłam sama zaskoczona, że tak byliśmy zaskoczeni tym, że takie dziczenie się, że nikt się nie sprzeciwił temu od razu. Dlatego że my jesteśmy w tej chwili zasyceni w jakimś sensie i refleks nam nie dopisuje. Tylko pan chyba Kaczyński powiedział w Sejmie, ratujmy kościoły, co mnie to wzruszyło, że jedna osoba powiedziała. Przepraszam, może mam spaczone jakieś spojrzenie. W każdym razie żyjemy w epoce, w której te wartości, pan Tusk na dobrą glebę trafia, bo cynizm, który teraz i to skłócenie Polaków, to doskonale, no to jest w stylu właśnie tych strajków kobiet. Przecież ja byłam świadkiem w mojej dzielnicy, w której mieszkam 53 lata, jak te panie chodziły i to panie naprawdę z dobrych domów chodziły i pozdrawiały się przekleństwami. Ja wtedy, i nikt nic nie mówił w sklepie na przykład, a ja powiedziałam, ja sobie nie życzę, żeby w ten sposób się zachowywać. No ale nie każdy, ja nie mówię, że ja mam odwagę, a inni nie. A dlaczego tak chaotycznie o tym wszystkim mówię? Ale myśl podstawowa należy, no jeżeli płonie poza tym katedra Notre Dame, pewne świętości się, to było nie do pomyślenia, żeby katedra spłonęła, ta katedra, no to najstarsze, ta cuda kościoła, Francja. I te wszystkie wartości są szargane, a u nas no niestety my jesteśmy uśpieni i ja to bardzo przeżywam, bo ja to widzę, może źle widzę, może spaczone mam spojrzenie, ale no musimy i tak samo no, bronimy oczywiście ludzie, czym bardziej bliżej wsi, ludzie z tradycjami bronią tego, ale w miastach no niestety ludzie są jakoś w pewnym sensie sztuczni często i te przejmują te wartości, no, które nie są, no może demokracją to nazywają, ale cynizm, jakaś taka brak szacunku do innych ludzi. No ja to widzę na co dzień i cieszę się, że się zestarzałam, że już nie będę długo tego na to patrzyła. Mam nadzieję, że to się zahamuje. Może jestem pesymistką, bo jestem stara. I na końcu jeszcze chciałam powiedzieć, co pan sądzi o tym, bo mówiliśmy o tym, co mówił Benedykt XVI. Mówimy o arcybiskupie Jędraszewskim i nie tylko, i biskupie Pacyfiku Dedyczu, wielu innych biskupów, którzy jakoś trzymają nas w pionie, jakby w ryzach, prawda? No w ryzach nie, ale do sumień przemawiają. No w porządku. Kościół istnieje i dzięki temu i ta epoka nowożytna istnieje, bo dzięki Chrystusowi. Ale mnie zabolało, przepraszam, że ten temat poruszę, ale krótko, że ta msza trydencka tak została. Nie wiem dlaczego. I chciałam podziękować moim znajomym z Józefowa, na których dzieci ślubie mogłam być 2 lata temu, bo być może była to ostatnia msza trydencka, jaką mogłam obserwować i tego nie mogę pojąć. Nie krytykuję Kościoła i nie krytykuję papieża, ale nie rozumiem, że w takich czasach tę tradycję się jeszcze skraca jakoś. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za wysłuchanie.
Dziękujemy pięknie, Pani Mario.
Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Bóg zapłać. Z Panem Bogiem, bardzo proszę, Pani Marcinie.
Z Panem Bogiem, oczywiście. Tutaj dużo wątków Pani Maria poruszyła. Zacznę od tego, że nie jestem profesorem i uspokoję Panią Marię, że nie jesteśmy, wydaje mi się, spaczeni. Tutaj też od razu, bo tak w taki pesymistyczny ton Pani wpadła już pod koniec i my tu życzymy razem, myślę, razem z ojcem dużo zdrowia i wielu lat życia jeszcze. Natomiast od czego zacząć? No zacznijmy może od tej płonącej katedry Notre Dame, bo to tak najkrócej myślę ujmę, to też musimy odczytywać pewne znaki czasu. Płonęła katedra Notre Dame jakiś czas już nie, bo to było w krótkich odstępach czasu, wydaje mi się, albo tuż po, albo tuż przed trzęsieniem ziemi zniszczyło katedrę Benedykta z Nursi, jeśli dobrze pamiętam, we Włoszech. Z kolei rok temu miałem okazję odwiedzić Zagrzeb i w wyniku trzęsienia ziemi, które dosłownie niespełna pół roku wcześniej przed moim przyjazdem nawiedziło Zagrzeb, nie mogłem odwiedzić tak naprawdę praktycznie żadnego kościoła. One wszystkie zostały bardzo mocno zniszczone, łącznie z przepiękną katedrą w Zagrzebiu. Te kościoły były pozamykane nie z powodu pandemii, ale z powodu tego, że nie dało się wejść. Są to jakieś znaki czasu i wydaje mi się, że jako osoby wierzące, nawet jako ci, którzy gdzieś na pewnym etapie życia, powiedzmy, nie wiem, oddaliliśmy się od kościoła, bo takie sytuacje też się w życiu zdarzają, należałoby się nad tym pochylić, bo to jest zbyt krótki okres czasu, żeby tak ważne miejsca uległy zniszczeniu, tak ważne miejsca dla katolików. Kolejna kwestia to jest to, co Pani na początku powiedziała, tak, jak można rzeczywiście w ten kościół uderzać, skoro z tego dziedzictwa kościoła faktycznie nie tylko my jako naród polski, jako państwo polskie, ale cała Europa, a także inne państwa na całym świecie z tego dziedzictwa czerpiemy. Nawet z kalendarza, z którego korzystamy, no to wszystko ma swoje, powiedzmy, swoją genezę w naszej wierze chrześcijańskiej i w tej tradycji Kościoła. Pamiętajmy, że na przestrzeni wieków to właśnie przy kościołach rozwijała się nauka. To tutaj tworzone były pierwsze ośrodki nauki i kształcenia. I powiem więcej, jeżeli nawet teraz gdzieś pojawia się kryzys, ale kryzys w Kościele pojawiał się na przestrzeni wieków naprawdę wielokrotnie. Jeżeli teraz pojawia się kryzys, no to teraz pytanie do nas jako osób wierzących, ale także dla tych niewierzących, czy też tych wierzących, którzy nie wiem, z różnych przyczyn nagle postawili się w opozycji do Kościoła. Różnie bywa, tak? Można sobie stawiać trudne pytania, ale trzeba gdzieś włączyć z tym kościołem pozostawać. Pytanie, czy my chcemy teraz przywrócić świetność temu kościołowi katolickiemu, Także po to, żeby z jego świetności czerpać dobra dla naszych społeczności, dla siebie samego, czy też jak to się często dzieje, chcemy w niego uderzyć tylko po to, aby pozbyć się, tutaj użyję takiego kolokwializmu, takiego kościoła, który stanowi taki niewygodny kolec w umyśle, kolec, który będzie przypominał nam i uwierał egoizm i nihilizm każdego z nas. Bo jestem przekonany, że dla wielu osób, oczywiście nie mówię o decydentach, którzy inspirują ataki na Kościół, którzy gdzieś, powiedzmy, swoje inspiracje czerpią z miejsc, czy powiedzmy ze źródeł, o których nawet wolę nie myśleć, ale o zwykłym człowieku, do którego, powiedzmy, który jest już do takiego działania zainspirowany, no to właśnie dlatego uderza w ten Kościół, no bo Kościół poprzez swoje głoszenie Ewangelii, poprzez swoich kapłanów i duszpasterzy, którzy mają obowiązek zabierać głos w trudnych sprawach, czynią to jako Kościół katolicki, uderzają w nihilizm, w egoizm, w nadmierną wygodę każdego z nas. I to jest podstawowe pytanie. Czy czasem nie lepiej byłoby pomyśleć, czy ja rzeczywiście postępuję słusznie i poprzez pomoc w wyjściu z kryzysu dla Kościoła sam nawet w takim przyziemnym, powiedzmy, w przyziemności takiej codzienności, czy nie wyniósłbym z tego więcej, powiedzmy, korzyści. No i wreszcie na końcu to, co pani zadała, to pytanie. Ja myślę, że to jest bardziej oczywiście zagadnienie dla księży, dla kapłanów. Ja tutaj jednak w swojej pokorze wolałbym zbyt mocno, powiedzmy, nie wnikać w ten temat, aczkolwiek owszem, raz, dwa razy w miesiącu zdarza mi się, że na mszy trydenckiej bywać i rzeczywiście czerpać z tej tradycji Kościoła. Ja powiem w ten sposób, co do dokumentu Traditionis Custodiens. No jest właśnie to, o czym wcześniej powiedziałem, czyli pewna pokora każdego z nas i obediencja, posłuszeństwo wobec Kościoła Świętego. Ja osobiście rzeczywiście staram się z tej nauki, z tej myśli Benedykta XVI czerpać jak najwięcej. I tak jak pewnie wielu członków Kościoła katolickiego, uczęszczających, czerpiących z tej tradycji i z tej starej mszy trydenckiej, nie do końca rozumiem, ale w tym posłuszeństwie zamierzam trwać, bo tego uczy chociażby nas święta siostra Faustyna, czy święty ojciec Pio, i tym szlakiem też musimy podążać. To są właśnie te żywe drogowskazy, o których wspomniałem na samym początku, które Pan Bóg nam postawił, nie tylko nam jako Polakom, ale też całemu światu, i starajmy się z tych ich nauki też czerpać. Nie zawsze wszystko po prostu rozumiemy, ale Pan Bóg ma swój plan i trzeba za nim podążać.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Tutaj Tadeusz z południa. Uważnie słucham tego właśnie dzisiejszego, tej audycji, którą tam głosi ten, no, polityk, i słucham również tego, co Radio Maryja mówi. Dzisiaj głosi też powieść pana Kucharczyka o 500 lat nienawiści do Kościoła i Chrystusa. I muszę powiedzieć, ponieważ urodziłem się dość dawno, gdy ja się urodziłem, to był trochę inny Kościół. I no taka niestety jest prawda, że Pismo Święte musi się spełnić. Po prostu no Kościół katolicki był do soboru, a po soborze mamy nowy kościół Novus Ordo. To jest całkiem nowy kościół, to jest zupełnie nowa wiara, nowa msza święta.
No nie, no panie Tadeuszu, no, nie, nie, to nie tak, panie Marcinie, więc bardzo proszę, a rzeczywiście bardzo bym prosił także no pana Tadeusza, no sięgnąć po nauczanie Kościoła katolickiego, sięgnąć po Pismo Święte. Bardzo proszę, panie Marcinie.
Czy nie, tutaj nawet nie chciałbym się do tego odnosić, bo wszystko, co zostało powiedziane, z czym się pewnie wszyscy zgadzamy, no tutaj pani Maria, no postawiła pytanie, jak dla mnie, jak najbardziej oczywiście zasadne, ale no, tak jak mówię, to jest cały czas Kościół Boży, Kościół Chrystusowy, i to, co wcześniej powiedziałem, nie mam mój Kościół, jest Kościół Chrystusowy i w nim mamy trwać.
Tak jest. Drodzy Państwo, raz jeszcze przypomnę numery telefonów. Próbują także dodzwonić się słuchacze z Łodzi, kto nas odbiera przez internet czy przez zestawy satelitarne, to powiem, że mamy problem techniczny, jeżeli chodzi o możliwość odbierania Radia Maryja w Łodzi. Próbujemy tę usterkę usunąć, dlatego prosiłbym nie dzwonić już do studia Radia Maryja, bo tym samym blokowane są nasze numery telefonów do rozmów niedokończonych. O tej usterce w Łodzi już wiemy i staramy się ją jak najszybciej usunąć. Telefony do naszych rozmów niedokończonych, obecność wartości chrześcijańskich w życiu publicznym, Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i drugi numer telefonu 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33 i drugi numer telefonu 56 655 23 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Odbierzmy telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo. Halo, halo. No niestety ktoś nie wyłączył radioodbiornika i mamy to, co mamy. Proszę pana, z niepokojem myślę odbieramy także niszczenie różnego rodzaju miejsc pamięci kultury chrześcijańskiej. W sposób szczególny zabolało, myślę, nas Polaków to, co stało się w ostatnim czasie w Hiszpanii, gdzie władze regionu Galicji usunęły pomnik świętego Jana Pawła II, który upamiętniał czwarte Światowe Dni Młodzieży. No, takich działań podejmowanych przez lokalne władze także w ostatnim czasie jest co niemiara.
Pamiętajmy, że Hiszpania ma za sobą taki bardzo trudny okres w swoich dziejach. Co gorsze, jest to okres, który do tej pory, wydaje mi się, zbiera bardzo przykre żniwo. Mówię tutaj oczywiście o tak zwanym zapateryzmie, czyli tym okresie rządów premiera Zapatero. Niemniej jednak z jakichś przyczyn doszedł on do władzy Hiszpanii. Hiszpanii, która jednak, mówimy o dawnej monarchii habsburskiej, czyli jednak kraju, gdzie ten katolicyzm był dosyć istotny i znaczący. Później były ten trudny etap w dziejach, kiedy rugowano Kościół, bo przecież to, co teraz, o czym ojciec powiedział, no to nie jest, powiedzmy, dla nich pierwszyzna, tylko tyle, że dokonało się to, powiedzmy, teraz bezkrwawo, ale tam już były próby tam naprawdę potężnych rewolucji zahamowane przez generała Franco, Bogu dziękować. Natomiast rządy Zapatero zbierają żniwo pod tym względem, że nie chodzi nawet tylko o to, że gdzieś wiara podupadła. To, że wiara podupadła, to oczywiście jest gdzieś efektem na pewno z jednej strony może gdzieś słabości kryzysu Kościoła, także na gruncie hiszpańskim, stricte wewnątrz państwa hiszpańskiego, ale także działalności polityków. Niemniej jednak samo to, że wiara podupada, że powiedzmy gdzieś pojawia się, nie wiem, więcej osób wątpiących, agnostyków, ateistów, to nie musi od razu z miejsca oznaczać, że mamy do czynienia z wojującym antykatolicyzmem bądź też antyklerykalizmem, czy też wojującym ateizmem, bo to tak się ten wojujący ateizm objawia poprzez taki antyklerykalizm, antykatolicyzm, a usunięcie pomnika Jana Pawła II, no to jest już jednoznaczny akt takiego, no nie wypowiedzenia wojny Kościołowi może, ale pokazania Kościołowi miejsca w szeregu, tak, że rzeczywiście albo Kościół zamknie się w zakrystii i tam będzie po cichutku, nie wychodząc poza pewien obręb, sprawował swoje obrzędy i sobie działał, czyli de facto zejść się trochę do podziemia, albo po prostu będziemy kolejne represje tutaj wysuwać. Co prawda, i to jest pewne światełko w tunelu, w Hiszpanii wydaje mi się, że coś zaczyna jednak, jakaś rekonkwista zaczyna mieć miejsce, bo coraz więcej osób pojawia się na rozmaitych eventach w rodzaju Marszy dla Życia. No i jednak aktualna władza wyraźnie słabnie. Wszystko wskazuje na to, że przy kolejnych wyborach, a tam nie wiem, czy najbliższe nie są do Europarlamentu, nawet w tych europarlamentarnych, no w Hiszpanii, między innymi w Hiszpanii, także we Włoszech, może nastąpić wyraźne odbicie w kierunku prawej strony sceny politycznej, bo gdzieś to zmęczenie być może, że w społeczeństwie się nasiliło. Pamiętajmy też o tym, że nie da się na dłuższą metę takiej polityki prowadzić, polityki agresji wobec Kościoła, szczególnie w sytuacji, kiedy ten Kościół wychodzi jednak z miłością, wychodzi z przesłaniem Chrystusowym, a jednak wśród Hiszpanów, w takich krajach jak Kastylia chociażby, no jednak tam ta wiara była dość mocno zakorzeniona, dlatego ja liczę tutaj na jakąś pewną przemianę, ale no, niszczenie miejsc kultu, no przykrym jest to, że obserwujemy to coraz częściej także u nas tutaj w Polsce, bo to, że miało to miejsce na Zachodzie, na pewno, że nasiliło się gdzieś, czy w Niemczech, czy w Hiszpanii w pewnym momencie, no myślę, że to też był nasz błąd, że podeszliśmy na pewnym etapie do tego już z pewną dozą przyzwyczajenia, tak, już oswoiliśmy się i to był błąd, a może nawet i swego rodzaju grzech zaniedbania z naszej strony, że oswoiliśmy się z tym, że a Zachód już gnije, tak, i nic już z tym nie możemy zrobić. I to jest no, wyrzut zarówno do osób świeckich, jak i osób duchownych, że duchownych akurat w szczególności na Zachodzie, także tam może zabrakło pewnej reakcji, zdecydowanego jakiegoś działania. Doszło do czego doszło, natomiast zaczęło to przenikać także do nas tutaj, do Polski, do krajów Europy Środkowo-Wschodniej w Polsce w sposób szczególny. Myślę, że w sposób szczególny przede wszystkim właśnie dlatego, że zaczęło się coś zmieniać w tym właściwym kierunku. A jeżeli tak, no to co mogły zrobić siły antykościelne? Ano, budzić rzeczywiście do tej pory, powiedzmy, niemrawą opinię publiczną, niemrawe masy społeczne wyprowadzić na ulicę, no to jest zawsze metoda, tak? A pokłosie później obserwowaliśmy, widzieliśmy niszczone przecież świątynie, pomazane świątynie, chociażby już nie mówię nawet o czymś takim jak telefony do jakichś tak zwanego pogotowia aborcyjnego, co w ogóle samo w sobie było skandalem, a wypisywanie haseł antykościelnych, haseł wulgarnych, haseł, które były jawną obrazą Boga i Kościoła, wtargnięcia na mszę świętą, bo to też rejestrowały kamery i to później można było znaleźć w internetach, ilekroć dochodziło do wtargnięć na mszę świętą i zakłócania Eucharystii. No ale także była dewastacja taka zewnętrzna tych obiektów sakralnych, obiektów kultu. Ja tu mówiąc nawet na przykładzie Lublina, no mówię, zgromadziliśmy się przy katedrze, aby nie dopuścić do ewentualnego tutaj zbezczeszczenia, ale także po to, aby się modlić, szczególnie podczas pierwszego spotkania ta spontaniczna modlitwa, spontaniczny różaniec, który wtedy miał miejsce, no wywołał zresztą taki dosyć dziki ryk spośród mas, które maszerowały pod znakiem piorunów, ale przypomnę, że Kościół powizytkowski został pomazany został Kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla w Lublinie, a kilka miesięcy później, choć też może nie doszukiwałbym się bezpośredniego jakiegoś powiązania, ale gdzieś ta inspiracja no, mogła istnieć, mogła nie być przypadkowa, no bo to nas dostąpiło podpalenie tutaj mojego kościoła parafialnego na lubelskich Bronowicach, Kościoła Świętego Krzyża. I to wszystko no, jednak układało się w jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy. Dlatego też no, dotarło to do nas na ten moment. Wydaje się, że troszeczkę to wszystko się uspokoiło, ucichło, ale to nie jest skończona walka i musimy mieć tego zdecydowaną świadomość. Tym bardziej, że Hiszpania to jest i tak już kolejna kostka domina, bo wszystko gdzieś miało swoją genezę we Francji, która wyrzekła się swoich korzeni, czyli najstarsza córa Kościoła, która na pewnym etapie zakazała noszenia symboli religijnych, ponieważ mogłoby to obrazić, no i teraz właśnie kogo? Innowierców, czy też osoby po prostu niewierzące, bo odnoszę mimo wszystko dziwne wrażenie, że ta coraz mocniej islamistyczna, muzułmańska Francja, którym to muzułmanom również zakazano noszenia pewnych symboli, mam wrażenie, że ta właśnie Francja byłaby bardziej urażona właśnie od strony osób ateistycznych, aniżeli nawet innowierców. Przykład Francji jest zresztą też taki, o którym należałoby wspomnieć, a mianowicie kraj, który stał się tak naprawdę miejscem, no mówiłem wcześniej tak o tej genezie, o tym źródle, jakim była rewolucja francuska, ale miejscem, gdzie właśnie na wszelkie sposoby próbowano w wiarę wszelkiego rodzaju uderzyć, aż do momentu, wtedy to trochę osłabło i atakowany już wtedy, mam wrażenie, z większą mocą Kościół katolicki, dlatego że, no nie wiem, nadstawimy drugi policzek, ale aż do momentu, kiedy doszło do zamachu na redakcję Charlie Hebdo we Francji. Oczywiście ten zamach jako czyn całkowicie potępiamy z całą mocą, bo nie można reagować agresją i odbieraniem życia, naruszaniem zdrowia drugiego człowieka. Ale to był dopiero pewien sygnał alarmowy. Przypomnę, że przyczyną tego zamachu były karykatury Mahometa. Jakkolwiek no jest to jakaś stanowiącego, powiedzmy, jakąś wartość dla części społeczeństwa francuskiego, która no, stała się muzułmańska, czy nam się to podoba, czy też nie. O, i to jest kolejna przyczyna, dla której powinniśmy tą rodzinę w Polsce wzmacniać. Pewnym, powiedzmy, tutaj zalążkiem był ten program Rodzina 500+, żebyśmy my także jako katolicy, jako chrześcijanie szeroko rozumiani, czy też powiedzmy ludzie wywodzący się z tego korzenia chrześcijańskiego, żebyśmy my także potrafili się rozrastać i odpowiedzieć na tą inwazję demograficzną ze strony krajów muzułmańskich. To, co w tym momencie obserwujemy we Francji, a myślę, że Francja za 15-20 lat będzie mogli śmiało powiedzieć, że jest to już kraj muzułmański.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Karol z Mazowieckiego. Ja słuchałem wieczornej audycji i usłyszałem tam takie słowa od pana, który prowadzi program, że Warszawa była miastem rozpusty. Otóż był felieton nadany parę lat temu przed godziną 20, bo w tej chwili jest program dla dzieci piękny, też wspaniały. I w tym felietonie jeden z panów redaktorów powiedział, że nasi starsi bracia otworzyli ponad 600 domów publicznych, sprowadzając dziewczęta z Ameryki Południowej. I proszę naszego świętego miasta, męczeńskiego miasta, tak nie szkalować i tak nie mówić o Polakach. Owszem, jak zwykle są jakieś tam promile, ale nie można tego ogólniać. A co się działo w Berlinie czy we Francji? Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie, bardzo proszę, Pani Marcin.
Znaczy ja tutaj absolutnie przecież nie szkaluję miasta Warszawy, broń Boże. No też trudno mi się odnieść do tych słów, bo nie znam tej historii oczywiście z tymi domami publicznymi, więc nie wiem. Ja tylko tutaj to, co wcześniej wypowiedziałem, odnosiło się oczywiście do dzienniczka siostry Faustynna, ale to, że Warszawa, no być może tak jak wiele innych miast europejskich, to, że w Warszawie też niestety dochodziło do tego, że to zepsucie gdzieś się pogłębiało, no to też faktem było. Ja absolutnie tutaj nie generalizuję, bo ja nie twierdzę, że większość warszawiaków w taki sposób żyła. Broń Panie Boże, po prostu odnoszę się do określonych stwierdzeń i faktów, które gdzieś tam kiedyś miały miejsce. Więc myślę, że po prostu zostałem źle zrozumiany w tym zakresie.
Tak jest. Żeby nie było zbyt pesymistycznie, prawie przy końcu naszych rozmów niedokończonych, zauważmy także te takie piękne inicjatywy, o których także słuchacze wspominali, w dalszym ciągu pielgrzymowanie na Jasną Górę, marsze dla życia i rodziny, które cieszą się dosyć dużą popularnością. 19 września w Warszawie tegoroczny marsz wyruszy z Placu Zamkowego. Jest wiele takich inicjatyw, które rzeczywiście no pokazują nam bardzo mocno, że nie wszystko stracone, a przecież jesteśmy ludźmi nadziei.
Ale rzeczywiście, to po pierwsze, bramy piekielne tego kościoła nie przemogą i to jest dla nas naprawdę najważniejsze, że te turbulencje oczywiście będą, ale Kościół katolicki to przetrwa. Tak, pielgrzymki na Jasną Górę, szczególnie teraz, w dobie pandemicznej mimo to trwają, one dalej podążają. Jest to takie powiedzmy trochę bardziej sztafetowe, tak, że jednego dnia idzie inna grupa, innego dnia inna grupa. Tak jak rozmawialiśmy dzisiaj za kulisami, czy tak jak w województwie lubelskim, że każdego dnia w ramach poszczególnych grup idą inne osoby, które są dowożone na trasę, wieczorem odwożone z powrotem do Lublina, ale mimo wszystko to trwa. I to jest też piękne świadectwo pokazujące, że ten Kościół jest dalej w życiu publicznym obecny i że jest pragnienie tego, żeby ten Kościół w tym życiu publicznym pozostawał obecny. Zresztą ja mogę nawet powiedzieć i po sobie, i po rozmowach z wieloma moimi przyjaciółmi, którzy w sposób wyjątkowy cieszą się, kiedy widzą na ulicy księdza ubranego w sutany. To jest naprawdę przepiękny widok, szczególnie w dzisiejszych czasach. Księdza idącego po ulicy z Panem Bogiem w kombrze nałożonej na sutany, to jest naprawdę coś fantastycznego i możliwość nawet przyklęknięcia przed Najświętszym Sakramentem, który wędruje pośród nas, idąc do chorego. No to jest naprawdę coś cudownego i wiem, że wśród ludzi jest to pragnienie, aby to pozostawało obecne. Tak naprawdę to zagrożenie i ta próba wyrugowania Kościoła z życia publicznego jest kreowana gdzieś na etapie medialnym, na etapie politycznym. Próbuje się nam na wszelkie sposoby ten Kościół zachęcić, ale się nie udaje. I te pielgrzymki, to, że teraz obserwujemy, pomimo tych trudności pandemicznych, obserwujemy je dalej, to jest coś naprawdę przepięknego. To, że ludzie garną się teraz do kościołów po tym okresie, kiedy były pewne ograniczenia, że oni pragną tego, że chcą żywego Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, to jest najpiękniejsze świadectwo, jakie możemy otrzymać. To, że pragnął tej komunii rzeczywiście w pozycji klęczącej z pokorą przyjmować do ust, to także jest pewne świadectwo tego, jak mocno zakorzeniona w naszym narodzie, w narodzie polskim jest wiara. I tak jak ojciec wspomniał, takich postaw jest wiele. Jest ten Marsz dla Życia i Rodziny i podobne inicjatywy są oczywiście w rozmaitych miastach wojewódzkich i nie tylko po mniejszych miastach także. To, że pielgrzymki na Jasną Górę oprócz tej corocznej pieszej, oprócz niej przecież mamy pielgrzymki, nie wiem, motocyklistów, młodzieży, nauczycieli, górników, to także o tym świadczy, że te grupy społeczne pragną tam wędrować, pragną wędrować do Najświętszej Maryi Panny na Jasną Górę. Wcześniej rozmawialiśmy o tych pielgrzymkach, tak, szlakiem świętego Jakuba, tak, do Camino do Santiago de Compostela, także z Suwałki, jeśli dobrze pamiętam, tak?
Z Helu dziś.
Ale z Suwałki jest też do
Wilna.
Do Ostrej Bramy, do Wilna.
Do Wilna, tak.
I one się odbywają, ludzie wędrują i to jest przekrój wiekowy, no od osób powiedzmy ze szkół średnich aż do osób już w wieku emerytalnym. I to jest piękne, to rzeczywiście o czym świadczy. Są ekstremalne drogi krzyżowe. Sam w tym roku po raz pierwszy wybrałem się na taką wędrówkę nocną w ciszy, w skupieniu, w modlitwie. I naprawdę tłumy ludzi w takich inicjatywach chcą uczestniczyć. To pokazuje, że mimo prób eliminowania, czy też zepchnięcia Kościoła gdzieś do podziemi, gdy mimo tego, że próbuje się pokazywać gdzieś jakieś, nie wiem, wady, problemy, czyli uwypuklać kryzysy, które normalnym jest, że się pojawiają, to mimo tego jest pragnienie wśród osób wierzących, ale też po prostu w społeczeństwie, żeby ten Kościół był obecny. Ja powiem w ten sposób, to, że lansuje się takie tezy o gdzieś zepsuciu w Kościele, ja powiem tak, gdyby zapytać, zrobić taką sondę na ulicy, żeby wymieniono 12 apostołów, jestem przekonany, że niewielka ilość osób wymieni wszystkich 12, ale uwaga, Judasza wymieni każdy. Mhm. To jest taki naprawdę ciekawy przykład, że to, co złe w Kościele, próbuje się uwypuklać i pokazywać i ludzie to niestety bardzo często niechętni Kościołowi wyłapują, media tym bardziej będą to lansowały. Podczas gdy jest to tak naprawdę promil i ułamek, a my starajmy się na każdego dnia pokazywać to, co piękne, to, co zresztą czyni każdego dnia i Radio Maryja, i Telewizja Trwam, czyli pokazuje to piękne oblicze Kościoła, a te inicjatywy, o których ojciec powiedział, pielgrzymki, marsze dla życia i rodziny, pielgrzymki, które wędrują do rozmaitych miejsc, pokazują, że tego tak naprawdę ludzie pragną i coraz więcej tych osób się rzeczywiście do kościoła garnie.
Jeszcze jedno, 12 września beatyfikacja prymasa tysiąclecia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo trudny, niełatwy czas, w którym Kościół za czasów reżimu komunistycznego się znalazł. Ta uroczystość i także to, co przed nami, powinno nas jakoś tak wewnętrznie i duchowo nastroić do, myślę, jeszcze większej aktywności, jeszcze większego umiłowania Kościoła.
Wierzę, że tak będzie. Wierzę, że tak będzie także z tej przyczyny, że przecież o rok została ta beatyfikacja odłożona z przyczyn pandemicznych, ale znowu wrócimy do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, tak, że jeżeli jest coś, a tutaj mówimy o czymś wyjątkowo ważnym dla nas jako Polaków i dla nas jako katolików, czyli beatyfikacja postaci, która odegrała ogromną rolę w historii w ogóle Kościoła, ale także w historii Polski, postaci, która jest dla nas drogowskazem, której życiorys, to co kardynał Wyszyński przeszedł jeszcze wcześniej, w czasie wojny, potem, kiedy musiał walczyć z reżimem komunistycznym, a robił to w sposób wyjątkowo sprytny, wyjątkowo inteligentny, przemyślany i podkreślając jednocześnie swoją modlitwę, także dla tych, którzy źle mu życzyli, którzy postępowali wobec niego nie fair. Cała jego postawa, ale także przesłanie, które płynęło z jego kazań, to wszystko dla nas jest ogromną spuścizną narodową. Nie tylko, tak jak powiedziałem, dla osób wierzących, ale także dla Polaków, także dla naszej społeczności. I wydaje mi się, że należałoby jak najmocniej jego osobę przypominać. Wydaje mi się, że na taką postać też wiele osób, postać tego formatu, wiele osób wierzących czeka, wiele osób wierzących takiej osoby dzisiaj może nawet w sposób szczególny potrzebuje, a przecież on także, kardynał Wyszyński, w niełatwym czasie przyszło mu żyć, w niełatwym czasie przyszło mu funkcjonować, ale dzisiaj mam taką oczywiście nadzieję, że ten dzień beatyfikacji będzie takim momentem, kiedy te spory, tak jak w momencie śmierci Ojca Świętego, że te spory chociaż na chwilę ucichną, a być może do niektórych osób przyjdzie taka refleksja właśnie za wstawieniem wciąż jeszcze sługi Bożego, ale już w naszych sercach wierzę błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Odbierzemy jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam wszystkich ojca serdecznie prowadzącego i bardzo takiego zacnego i wyjątkowego gościa właśnie z Lubelszczyzny i wszystkich słuchaczy. I jestem Magdalena z Piotrkowa Trybunalskiego. Postaram się streścić jak najbardziej, bo kończy się audycja. Nie mogłam słuchać drugiej części audycji. Słuchałam prawie 3/4 pierwszej. Swoje przemyślenia dołączę na chwilę obecną. Proszę tylko temat mi przypomnieć.
Obecność wartości chrześcijańskich w życiu publicznym.
No tak. To wszystko, co powiem, jest trafione w temat. Jeżeli chodzi o młodzież, o wychowanie młodzieży, o współczesną chwilę, w której jesteśmy, i sprawę komunizmu, tu też poruszę troszeczkę. Wszyscy jesteśmy spadkobiercami, to jest ładne słowo, ofiarami trochę tego komunizmu. Prymas Wyszyński, nasz kochany Stefan Prymas Wyszyński powiedział takie słowa. Wiele musi minąć pokoleń, zanim oczyścimy się ze skutków komunizmu. Minione pokolenia, moje i jeszcze wcześniejsze, wychowywane w komunizmie już, były także niedoinformowane, niedokształcone, chyba że miały naprawdę wyjątkową łaskę pochodzić z domu takiego, który uzupełniał to na bieżąco. Te wszystkie niedobory, zapracowanie i sam klimat komunizmu przyczynił się do tego, że rodzice nie dali dzieciom wystarczająco mocnego świadectwa wiary. Kościół był, wiadomo, też niszczony, więc były rozmaite prądy byli księża patrioci, powstawało rozdwojenie. To też wszystko przyczyniło się do obecnej sytuacji wśród młodzieży. Oni są kochani wszyscy, są biedni. Właśnie biedni przez to, że nie mają dialogu z nami żywego. Mają, ale za mało, za mało. Oni wiedzą bardzo dużo. Chodzi o to, o doinformowanie młodzieży, o uzupełnianie pewnych spraw związanych z wiarą przede wszystkim, bo jeżeli chodzi o naukę, są przeuczeni. Przeuczeni. Ja podziwiam ich profesjonalizm. Czasem mówię nawet z miłością do nich, nie musicie aż tyle wiedzieć. Uśmiechają się wtedy, uśmiechają. Wiele nam mogą pomóc. Wyważam cały czas mit. Nie ma konfliktu pokoleń. Pokolenia są po to, żeby się wspierały i uzupełniały. I to powinno być szeroko mówione. Bo to jest mit, wiele takich nam wrzucono. Obecny mit, no to jest między innymi słowo magiczne. Magiczne święta, nawet Bożego Narodzenia, prawda? I różne takie tam magiczne. Albo zrecetować się. Jesteśmy ludźmi, nie maszynami. To też wykreślam z języka polskiego, gdy mówię. Nie narzucająco. Też raczej dzielę się tym, jak ja pojmuję. Bo to jest może najbardziej trafiamy wtedy, prawda? No a Chrystus nie był magiem, Bóg nie był magiem.
Pani Magdaleno, ostatnie zdanie, bo rzeczywiście dobiega końca czas naszego spotkania.
Dobrze, więc teraz tylko powiem dwie rzeczy. Uważam, że kluczem rozwoju, dalszego rozwoju Polski są dwie ustawy, które pierwsza z nich powinna być uprawomocniona o ochronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Natomiast druga to jest ustawa, szczelna ustawa antygenderowa. Myślę, że i narzędzia mamy do tego, żeby ona była uchwalona. Premier Orban uczynił to 2 lata temu. Mimo, że 75% ustawodawstwa unijnego to podlega naszego, znaczy tych państw członkowskich, podlega ustawodawstwu unijnemu. Premier Orban to zrobił. Myślę, tak, że my mamy do tego narzędzia.
Dziękuję ślicznie i pozdrawiam. Pani Magdaleno, pozdrawiam, bo dosłownie 5 minut pozostało do zakończenia rozmów niedokończonych. Bardzo proszę, panie Marcinie, do telefonu pani Magdalenę i także chociaż jedno, drugie zdanie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania.
Jasne. To znaczy, do telefonu pani Magdaleny tak bardzo króciutko, szczególnie jeżeli chodzi o tą proponowaną ustawę dotyczącą ochrony życia i zdrowia dziecka poczętego. No, prawo polskie ma obowiązek i co do zasady chroni życie od momentu poczęcia po naturalną śmierć, bo to nam gwarantuje konstytucja, poszanowanie tego życia. I jedyna ścieżka legislacyjna, jaką możemy tutaj jeszcze podjąć w celu wzmocnienia tej uchwały, no to są rzeczywiście takie dyskusje nad tym kształtem kodeksu karnego i tych przesłanek, które wyłączają karalność czynu zabronionego, jakim co do zasady jest aborcja, bo aborcja, pamiętajmy, że jest czynem zabronionym, czynem karalnym w polskim prawie. Natomiast w tym momencie udał Trybunał Konstytucyjny uchylił przesłankę eugeniczną, pozostały jeszcze dwie inne przesłanki i ewentualnie tutaj można byłoby jeszcze poszukać pewnych rozwiązań. Musielibyśmy szukać dodatkowych jakichś rozwiązań wzmacniających ochronę. Natomiast trzeba też walczyć tutaj, zauważmy, z tak zwanym jeszcze podziemiem aborcyjnym i tutaj jest rzeczywiście jeszcze sporo pracy do wykonania, ale to już raczej nie dla legislatorów, a bardziej dla służb. Natomiast no, słowo mit, o którym pani tutaj wspomniała, czyli na przykład magia, no to są takie słowa mity, słowa takie już wyświechtane, jak nie, tolerancja, prawa człowieka, są takie słowa wyświechtane, a jednocześnie często stanowiące taki werbalny kij do bicia przeciwnika. Takich słów pewnie wymienilibyśmy więcej, które coraz częściej są wprowadzane, taka nowomowa do codziennego języka. Natomiast gdybyśmy chcieli tak podsumować krótko dyskusję naszą dzisiejszą, za którą oczywiście bardzo serdecznie dziękuję i ojcu, i naszym słuchaczom. Tak, te próby rugowania wartości chrześcijańskich, rugowania Kościoła z życia publicznego, to oczywiście cały czas gdzieś ta walka się toczy, te próby istnieją. Natomiast jaka jest rola Kościoła w naszym życiu? No oczywiście misją Kościoła jest zaprowadzić nas wszystkich do zbawienia i oczywiście z tej misji Kościół się wywiązuje. Misją Kościoła jest także obecność w życiu społecznym, w życiu, no, w edukacji, w szkole. Takie śpiewamy, my chcemy Boga w książce, w szkole. No, jest on tam niezbędny i temu też służą lekcje religii, ale nie tylko, bo to lekcja religii to jest jedno, ale te wartości, w których my zostaliśmy wychowani, w których wyrosła Polska i w których też możemy dalej wychowywać niezależnie od wiary, wartości, które są uniwersalne, ponadczasowe, wypływające z filozofii chrześcijańskiej, wypływające z dekalogu, ale także budowane gdzieś na prawie naturalnym, one powinny być obecne tak naprawdę w szkole każdego dnia. A ten krzyż, który będzie nieustannie obecny na ścianach, w urzędach, w szkołach, w miejscach publicznych, ma na celu przypominać nam o tym, kim był Jezus Chrystus, za co poniósł ofiarę i przypominać nam o miłości, jaką nam głosił, przekazywał i chciał, abyśmy także potrafili, nauczyli się kochać drugiego człowieka i szanować go. Jednocześnie krzyż wiemy doskonale, że jest znakiem sprzeciwu także wobec takich prób prześladowań, jakie gdzieniegdzie dotykają już teraz Kościół na całym świecie i osoby wierzące, które dalej oddają swoje życie. O tym też nie możemy zapominać, bo tak jak powiedziałem, te totalitaryzmy dzisiaj działają inaczej, ale ludzie dalej cierpią za wiarę, cierpią za Chrystusa i dla nas to także powinna być pewna wskazówka, że my nie powinniśmy być dalej niezmordowani w obronie tych wartości, zwłaszcza, że nam Bogu dziękować na tym etapie, no nie mamy jeszcze takiego zagrożenia i miejmy nadzieję, że takiego zagrożenia mieć nie będziemy. I ten Kościół musimy każdego dnia wspierać, aby dalej mógł tą swoją misję, tą swoją posługę względem nas realizować.
Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Obecność wartości chrześcijańskich w życiu publicznym na antenie telewizji Trwam i Radia Maryja. Rozmawialiśmy z panem Marcinem Jakubczykiem, prawnikiem i radnym Rady Miasta Lublina. Raz jeszcze dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Bóg zapłać.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie. Dobrej nocy.
Dobrej nocy i oczywiście pozdrawiamy także wszystkich słuchaczy Radia Maryja, dziękując za współtworzenie naszego spotkania.